Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam, albo raczej znowu witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bukłaków, tym razem w odsłonie rozmowowej. Jest ze mną Marcin Jakimowicz. Marcin, bardzo serdecznie Cię witam.
Witam, szczęść Boże o każdej porze.
O, poczekaj, to mi się kojarzy chyba niedobrze.
A to nie jest moje, to radiono od Lecha Dorobczyńskiego, tak. Znanego.
A nie, tam proszę, dlaczego mi się to skojarzyło z Brownem? Szczęść Boże o każdej porze, bo ja od razu pomyślałem Brown, ale to nie miałeś tego na myśli.
To Brown to mi się kojarzy tylko z maszynką do golenia. Także.
Okej, dobrze. Marcinie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. W sumie chyba po raz pierwszy na jakąś dłuższą w ogóle rozmowę w naszym życiu, bo tak naprawdę, to choć oczywiście wiem o tobie i znam cię niby tam od lat, w sensie o istnieniu twojej osoby, to tak naprawdę cię nie znam. I nie ukrywam, że zaprosiłem cię po to, żeby cię trochę poznać. Wiem, że trochę to głupie, bo lepiej byłoby się poznać prywatnie niż tutaj publicznie nagrywając, ale trudno. Więc Marcinie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od jednego prostego pytania. I pamiętaj, że możesz gadać ile chcesz. To nie tak, że tutaj, wiesz, musimy coś ograniczać.
Ja mam słowo to.
Ja wiem, że ciebie trzeba tak, trzeba cię będzie troszeczkę ciąć, bo ty mi tu pójdziesz w 16 różnych światów zaraz. Ale chciałbym zacząć od czegoś najprostszego. Marcin, opowiedz trochę, skąd się wziąłeś. W sensie o twoim dzieciństwie, o twoim dzieciństwie wiary, o miejscu, z którego jesteś, o rodzinie i tak dalej. Skąd się wziął Marcin Jakimowicz?
Marcin Jakimowicz wziął się z Katowic, chociaż rodzice są ze wschodu, co jest takie ważne dla
co
mnie.
Co znaczy ze wschodu?
Krosno Augustów, a dziadkowie jeszcze dalej. A. No tak, ale dziadkowie jeszcze dalej, czyli Lwów, Wilno. I to jest dla mnie o tyle ważne, że ja, wiesz, nie jestem zakorzeniony. To ja nie mogę powiedzieć, że mieszkam w domu, który wybudował pradziadek i Polska dla Polaków. Znaczy, no, bo jest na tej zasadzie, że mój dziadek akurat gra w Wilnie, walczył w AK. Był oficerem AK.
Ty jesteś pnioki, krzoki czy ptoki?
No ja już jestem facetem, który się urodził, czyli nie jestem krzokiem, bo no, czyli jestem facetem takim, no...
O, czyli w sumie pnioki.
Pniok. No. Pniok. Kocham Górny Śląsk, kocham GKS Katowice, ale błogosławię ruch Chorzów, to jest ekumenizm. Będzie też. Ale wiesz co, kocham Górny Śląsk za taki konkret, nie? Że tam jak facet ma przyjść na 17, to przyjdzie na 17. A na wschodzie, jak głoszę na przykład jakieś konferencje, mam zaczynać o 18, a wszyscy siedzą, jedzą ciasto. I ja mówię, kurde, może się pomyliłem. Ale patrzę tak, a nie, 18 to zaczynamy i podchodzi do mnie facet, a nie wie pan, gdzie tu się ten sprzęt rozstawia? A ja mówię, nie wiem, bo jestem pierwszy raz w tym miejscu. No, to lubię taki konkret. To jestem z Katowic i byłem takim dzieckiem oazowym. Skończyłem wszystkie możliwe stopnie oazy.
Czyli cała rodzina była wierząca od początku?
Nie.
Nie?
Znaczy wierząca, niewierząca, to jest na tej zasadzie, wiesz, taka klasyka gatunku w Polsce.
Polsko-wierząca.
Wyhaczył mnie ksiądz, ja to do dzisiaj pamiętam, ksiądz Stefan Czermiński, taki ksiądz z gitarą, który wychodził i grał po mszach. I podszedł do mnie osobiście i spytał się, czy bym nie przyszedł na spotkanie oazy. I wiesz co, że ja przyszedłem. I to jest takie dziwne, bo tak zobaczyłem, co to znaczy takie spotkanie jeden na jeden. Że wyhaczył facet kogoś w tłumie i...
Ale co, gdzieś w kościele do ciebie podszedł?
W kościele, tak? Po mszy.
I po prostu przyjść na oazę?
Tak, ja widzę, że to działa po prostu. To była taka sytuacja, że myśmy to już... Będę taki wątek, ale będę pamiętał, żeby go skończyć. Zaprosiliśmy Galbasa. No. Arcybiskupa Galbasa do nas na spotkanie wspólnoty i przyszedł chłopak. Taki Paweł, który miał kolorowe paznokcie. Każdy w innym kolorze. Po prostu, bo tak. Bo taki miał design. I przychodził koło niego Galbas i podszedł i mówi, ładny kolor. I poszedł dalej. I tego faceta sparaliżowało.
Naprawdę?
I wow. O. I dla mnie to było właśnie takie wypatrzenie kogoś w tłumie. To jest to, co Jezus zrobił, nie? Że jest ekipa w kościele, w świątyni, wszyscy się modlą. Jest jedna kobieta, 18 lat pochylona. Nikt jej nie widzi. A Jezus uzdrowił ją, bo spojrzał na nią. I dlatego do tego wracam, no bo ten ksiądz akurat tak w ogóle mnie nie znał, nie? Ja byłem taki no name. Podszedł do mnie, czy przyszedłem na oazę, no i przyszedłem, spróbowałem.
Ile miałeś lat wtedy?
Mało.
To znaczy?
Wiesz co, no kilkanaście. I to były takie czasy, kiedy te oazy miały 120 osób i były przepiękne dziewczyny. I to była dla mnie taka wspólnota, że ja nie musiałem w ogóle biegać za dziewczynami w klasie. Bo moi, wiesz, kumple na przykład w liceum szaleli, nie? Dostawali jakieś tam dziwnych klimatów, kiedy widzieli dziewczyny, a ja miałem o wiele, nie powiem o wiele ładniejsze dziewczyny niż w klasie, ale świetne dziewczyny i to było strasznie fajne, nie? Natomiast byłem dzieckiem oazowym. Skończyłem te wszystkie możliwe kursy, łącznie z kursem oazowym dla animatorów, czyli recydywa. I ja myślałem, że ten Pan Jezus to jest taki mieć przytulanka właśnie, że tak trzeba zasługiwać na Bożą miłość. Strasznie mocne to we mnie było. Wiesz, że ja do dzisiaj mam zeszyt z podstawówki, z religii i tam po roratach pisałem, pomogłem mamusi, podlałem kwiatki, sprzątnąłem pokój. I możemy się z tego śmiać, ja już dzisiaj mam 100 lat, nie, to jest przez Gerjawicz sponsorowane, ale to cały czas we mnie było, bo ja na przykład skończyłem prawo, chociaż wcale nie chciałem pójść na prawo. Mhm. Tylko po latach się jakoś tak zorientowałem, że dziwnym trafem moja mama była po prawie. Czyli było coś takiego we mnie, że zobaczycie, że się dostanę. Nie, jest paru kandydatów na jedno miejsce i coś wam udowodnię.
Gdzieś słyszałem, że byłeś wybrany najsympatyczniejszym uczestnikiem Oazy, tak?
No, strasznie to jest chore. Znaczy w ogóle chory pomysł, że 100 osób i jednego wybierają, te 99 osób już się przestaje troszeczkę...
No tak.
Chociaż udają, że nie, ale tak myślę, że mnie lubić, ale w ogóle... A wiesz, dlaczego tak było? Bo ja się potrafię wszędzie znaleźć. To znaczy, ja tak bałem się prawdy o sobie, tego właśnie, że jestem jakiś taki rozedrgany, że mam ADHD, że płaczę na przykład, nie? Że jestem taki bardziej... No, że się potrafiłem wszędzie znaleźć, dusza towarzyska. I na GKS-ie Katowice, i w Centrum Pogo, bo wszedłem w to środowisko punkowe, i w środowisku właśnie na prawie, i to wcale... Znaczy, po latach zobaczyłem, że to niedobrze o mnie odświadczyło, tak? Ja pamiętam do dzisiaj wywiad sprzed 20 lat z Marcinem Pospieszalskim i ktoś mówi, Marcin, bo ty jesteś taki fajny facet, a on mówi, tak, bo ja nie chcę mieć wrogów. No, to widzisz, 20 lat coś przeczytałem, 20 lat temu i to dzisiaj pamiętam, no bo tak było ze mną, że ja nie lubię takich. Czy z tobą mogę się pobić, dlatego że cię znam i mam zaufanie, ale generalnie boję się takich sytuacji, nie? I zawsze zwiewałem, bo gdzieś tam wolałem się zapaść pod ziemię. No i dlatego przebierałem takie maski właśnie, najsympatyczniejszy chłopak na Oazie.
Ale jako taki młodzieniec byłeś zawsze grzeczny, czy masz jakieś takie ciemne epizody?
Mam ciemne epizody, znaczy ja byłem w dwóch światach, to znaczy albo się podlę, albo się modlę. Znaczy w jednej strony był ten świat Oazy, czyli pogodne wieczory i te takie żenujące zabawy, które do dzisiaj przetrwały. Jak to miło i wesoło, gdy talarek chodzi w koło, wiesz, bo tam są
nie,
takie...
Nie, to nie znam.
No bo w Myszkowie się bawiliście w inne rzeczy tam. Wyście na alkoholu jechali, a myśmy mieli krucjatę wyzwolenia człowieka i nie można było.
Ja podpisałem krucjatę jako młodzieniec. Na szczęście do zakonu wstąpiłem i pierwsze śluby zwalniają ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań.
Ja też podpisałem i to na całe życie.
Ja też, na całe życie.
No
ja
wiesz,
też.
Jak mi to złamało
ale
życie,
już nie,
bo...
Ale już nie mam.
No ja też nie mam, bo poszedłem na studia, wszyscy szli na imprezę, a Marcin Jakimowicz nie szedł, bo nie pił. I dla mnie to było tak chore, bo gdyby to była krucjata na rok, z przedłużeniem na rok, z przedłużeniem na rok, to by było okej. Wiesz, ja do dzisiaj na przykład dochodzę do tego, że kiedy są na przykład pierwsze komunie i te malutkie dzieci, tam nie wiem, ile one mają tam, od 10, bo wczesna komunie na przykład na Śląsku do 12 lat, tak. Obiecują, że do 18 roku życia nie będą piły alkoholu, a co one wiedzą? I to jest pod przymusem, bo one to robią przed ołtarzem, przed Bogiem, przy proboszczu i prawdopodobnie 90% to złamie.
Ale wiesz, że Bóg tego nie respektuje, nie? Nie bierze serio tych przysiąg, nie? No, to chciałbym ci zagwarantować, że Pan Bóg nie przyjmuje
tych
podpisów.
Ja też właśnie tak przyjąłem właśnie, Pan Jezus, nie, że wiesz, pójdę w ogień, no to też podpisuję krucjatę. No i potem trochę patrzyli jak na dziwaka, nie na tej no bo nie piłem, ale to nie chodzi o to, żeby pić zaraz, nie? Tylko, że byłem dziwakiem, no. I z Oazy wyniosłem jedną rzecz, o tym chcę powiedzieć, że pamiętam, że wysłali nas na ewangelizację, dali nam takie baloniki z napisem Świat potrzebuje Chrystusa i kazali śpiewać dziewczynom piosenki oazowe. I to był Ustroń. Była knajpa, siedzieli faceci, pili piwo. Jak ktoś pije piwo, to wiadomo, jest taki potencjalny kandydat do ewangelizacji. I moje koleżanki przyszły z gitarą i zaczęły śpiewać, jak mi dobrze, że jesteś tu, panie. I jakiś facet powiedział, znowu te suki zaczęły wyć. I one się rozpłakały. Mi było strasznie tak przykro, bo one miały dobre intencje. Ksiądz je wysłał na ewangelizację. Nie kazał im śpiewać. Wyszły zapłakane. Ci faceci też tak, też im było głupio. No i byłem grzecznym chłopcem, który zdał na elitarny wydział prawa.
A ten drugi świat, o którym mówiłeś?
To
ten,
był świat...
Ten ciemniejszy?
No to był świat... ja bardzo mocno siedziałem w takiej muzyce niezależnej, nie? Od samego początku.
Ale grałeś coś, czy tylko słuchałeś?
Znaczy próbowałem grać, ale to było bardziej jakieś takie chałupnicze, natomiast słuchałem. Ja do dzisiaj pamiętam, że na przykład słuchałem Tomka Budzyńskiego, tych pierwszych płyt i płakałem, nie? Na przykład jak się słuchałem Światło, świeć, światło, prowadź mnie, to po prostu robiło to na mnie takie wrażenie. W ogóle wiesz, tak po latach jak układam puzzle, to pierwszy poważny koncert, na który kumpel mnie wyciągnął, to był Spodek. Jest takie miejsce jak Spodek w Katowicach, ty wiesz, bo tam jeździłeś. jeździłeś do mojego miasta, żeby na schodach ruchomych jeździć. No. Też na tych schodach jeździłem. No i w Spodku był Festiwal Kultury Studentów PRL. Tak to się nazywało. Jestem starym Polakiem, mówię. I grała Armia. I to był najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu. Ja już byłem na YouTube, byłem na różnych innych klimatach, ale czegoś takiego nie widziałem, bo wcześniej była taka inscenizacja Starej Wsi, wiesz, tam ci studenci hasali, były jakieś takie domki drewniane zbudowane i nagle zgasło światło w Spodku. Nikt nie wiedział, czy to jest awaria, czy nie. Włączyły się stroboskopy, wjechały buldożery, zaczęły niszczyć te wszystkie domki drewniane i wyszła Armia i zaczęła grać.
Ale dosłownie buldożery?
Tak, buldożery takie, wiesz, i zaczęły niszczyć te domki, bo to była taka inscenizacja tak zrobione i wyszła Armia jeszcze z Brylewskim, ze Stopą i zaczęła grać. A ja byłem takim chłopakiem, który słuchał Duran Duran, Depeche Mode, wiesz, taki...
O, kolejny Depeche.
Kolejny Depeche, no. Dave Gahan, no. I mnie wcisnęło w fotel, ja nie widziałem w ogóle, co to jest. I pamiętam, że jakiś czas później mieliśmy spotkanie oazowe, taka malutka grupka. I kolega zaproponował, żeby się pomodlić za to, za tych muzyków, których słuchamy. Nie za jakąś wojnę tam w Bośni, bo to tak mówi, nikogo nie interesuje, tylko za muzyków, których słuchamy. I ja się wtedy pomodliłem o nawrócenie Tomka Budzyńskiego. I zapomniałem o tym. I Bóg jest świadkiem, naprawdę zapomniałem. I po paru latach zrobiłem radykalnych i kumpel mówi, a ty pamiętasz, że ty się modliłeś za Budzyńskiego? I wiesz co, Adam, ja nie twierdzę, że ja zrobiłem radykalnych, bo się wtedy pomodliłem przy tych 15 osobach w ciszy, ale czemu nie?
A może w ogóle się nawrócił, bo się pomodliłeś?
No właśnie, bo czemu wiesz co, bo z punktu widzenia Biblii, czemu nie?
Czemu nie?
Może Pan Bóg zobaczy takiego, wiesz, Boroka. Borok to jest coś takiego, takie okularki właśnie. Który się modli i sobie pomyślał, to ja mu zrobię taki prezent, że zrobi książkę po latach. No.
Gdzieś tam się wtedy zaczęła wspólnota, w której jesteś od kilkudziesięciu lat?
Tak.
Jak to się zrobiło?
Też była śmieszna sytuacja, bo to była jedna z diakonii oazowych, które powstały i oaza właściwie wtedy tak zaczęła padać, a diakonia przetrwała.
I czego to była diakonia?
Modlitwy.
Modlitwy. I z tego powstała osobna zupełnie wspólnota, tak?
Tak, w pewnym momencie ksiądz, który nas prowadził, musiał wyjechać do Szwajcarii, byliśmy sami i wtedy pojawił się ojciec Augustyn Pelanowski, który przyjeżdżał specjalnie do nas z Krakowa.
O.
I myśmy się poczuli po prostu tak wyróżnieni. Mhm. To facet, wiesz, ja robiłem jego pierwsze książki, ale w ogóle, wiesz, znany rekolekcjonista, guru.
A powiedz o nim więcej, proszę, o twojej relacji z nim.
Myśmy się go na początku bali, to znaczy ja go kompletnie nie znałem, ale robiłem radykalnych i wszyscy mówili, że jest jakiś Augustyn, którego spotkali na ulicy. Wiedziałem, że chodził do klasy z Tomkiem Budzyńskim w Nałęczowie do liceum plastycznego, że wyrzucili go ze szkoły.
Augustyn chodził razem z nim do klasy, tak?
Tak.
A, okay.
I Budzyński zapamiętał taką sytuację, że Augustyna wyrzucili ze szkoły. On wtedy nie miał jeszcze na imię Augustyn, tylko Piotr Wiesław. Dlaczego wyrzucili go ze szkoły? Dlatego, że wrócił do domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pijany ojciec go uderzył. On nie był w stanie oddać ojcu. No to wyrzucił się na pierwszej osobie, którą spotkał. Bo to świetnie, bo to pokazane, jaka jest spirala zła, nie? Że my mówimy, że ten właśnie Adam Kowalski jest zły, nie? A czemu ojciec pił? Bo złamano go w więzieniu, bo walczył w Narodowych Siłach Zbrojnych, nie? I to pokazuje, że wiesz, że osoba, która jest krzywdzona, później też krzywdzi, mimo że tego nie chce, nie? Ja to mówię, żeby też Augustyna teraz usprawiedliwić, nie? Bo mu tam błogosławię. Nie wiem, co robi naprawdę. Wiem, że odpadł, że się gdzieś tam posypał. Natomiast był taki czas, że miałem straszne jakieś taką złość i takie pretensje do niego, ale teraz nie mam już. Znaczy widzę takiego biednego człowieka w tym wszystkim, który sobie nie radzi. Wtedy wyrzucili go ze szkoły. I dlatego w radykalnych Budzyński jest taki zdziwiony, że widzi kumpla, którego wywalono ze szkoły w habicie. I on mówi, ty jesteś dominikaninem? On mówi, nie, Paulinem. No i ten Paulin nagle przyjechał do nas i zaczął nas prowadzić. To znaczy, no dla ciebie też był ważny, to wiesz, bo on czytał...
Strasznie ważna osoba to jest dla mnie.
Bo on czytał pismo tak, jak nikt nie czytał. Na przykład ja powiedziałem, o, kobieta 18 lat pochylona. No a Pelanowski mówi 18, to jest 6 plus 6 plus 6, czyli, że ta osoba była demoniczna dla nich, nie? Ona była po prostu jak zero, ty się nie liczysz, nie? Jesteś po prostu, a Jezus na nią spojrzał, nie? Czy my jesteśmy tak demoniczni jak 18, na których, no on czytał w taki sposób, jakiego nikt nie czytał do tej pory. Ja wiem, że czasami przesadzał, że potem, teraz jak, bo jestem taki bardzo krytyczny, nie? Że tak 70% przyjmuje i czasami potem odpływał, natomiast no... Ale myśmy się poczuli znowu, kurczę, tacy bardzo wyróżnieni tym, że specjalnie dla naszej malutkiej wspólnoty przyjeżdża ojciec najpierw z Leśniowa, potem ze Skałki. I w pewnym momencie on to przerwał. Powiedział, że nie. I to było bardzo takie błogosławieństwo dla nas. Dlatego, bo myśmy mówili, że fajnie, że Jan Paweł II, czy potem Benedykt coś powiedział, ale lepiej, żeby Pelanowski to potwierdził. Mhm. I nagle się okazało, że nie ma Pelanowski.
To był też taki twój jakiś indywidualny kierownik, mistrz duchowy, czy nie?
Wiesz co, i tak, i nie, bo dla wspólnoty tak, i dla mnie był mega ważny. Mhm. Znaczy, wystarczy, że powiem to, że redagowałem wszystkie jego pierwsze książki. Mhm. I dlatego to, jak odszedł, potem gdzieś się posypał i zniknął. Ja wiem, że tam są różne takie bardzo trudne też sytuacje, że nic nie jest zero-jedynkowe, o tak. No dlatego go, to, że odciął wtedy w pewnym momencie mieczem, że nie będzie do nas przyjeżdżał, to było dla wielu ludzi trudne. Natomiast zrobił jedną bardzo złą rzecz. I to mogę, bo powiedział tak, że musicie zamknąć wspólnotę na nowe osoby, bo demon wam będzie przysyłał swoich apostołów.
Matko.
Jak to ci mówi guru, taki szóstak, że demon ci będzie przysyłał apostołów, to wyobraź sobie, że jest spotkanie wspólnoty, otwierają się drzwi i wchodzi nowa osoba i ty już się zastanawiasz, czy ją demon przysłał, czy nie. Kurde, kim jest demon, nie?
I co, wy że tego posłuchaliście wtedy, czy nie?
Tak.
Tak, posłuchaliście tego.
I to, no, posłuchaliśmy go, zamknęliśmy się na nowe osoby, ze 100 osób zrobiło się 50, potem 20, potem 15, apogeum było 12 lat temu, kiedy na spotkanie wspólnoty przyszedłem sam z Dorotą, z żoną. I moja żona mówi, po cholerę w ogóle przyszliśmy, mogliśmy w domu się pomodlić, nie? I pojechałem do niego do Leśniowa i mówię, Augustyn, ale zostało kilka osób. A on mówi, ale Jezus nie miał więcej przyjaciół. To znaczy, on ciągle twierdził, że to jest dobre, a ja nie widziałem dobrych owoców. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy wiele lat wcześniej się modlili, przestawali się, kurde, poznawać na ulicy. Pisali na siebie donosy, pisali jakieś takie, wiecie, donosy A4, nie? Nie było dobrych owoców tego, bo to nie chodzi o to, ilu nas jest. Niech będą te dwie osoby, ale w jedności, nie? A tu się nagle rozsypała wspólnota i wtedy do naszej parafii przyszedł ksiądz Jarek Ogrodniczak, wikary, i powiedział, no widzę, że umieracie, zróbcie kurs alfa. Myśmy strasznie nie chcieli tej alfy robić, bo ja zadałem jedno pytanie, ile to kosztuje?
No.
A on mówi... Gdybyście chcieli w jakiejś restauracji w Katowicach dla kilkudziesięciu osób, to 3000, nie? Aha. A ja mówię, ile jest tych kolacji? A on 10, nie? To ja tam nigdy nie byłem dobry z matmy, ale wiesz, tak przeliczyłem, mówię, że kurde, 30 tysięcy. Ja mówię, nie wchodzimy w to, nie? Że... I ksiądz Jarek mówi, to ja wam połowę dam z jakiejś fundacji Ruchu Światło Życie, a resztę Bóg wam odda. Myśmy strasznie nie chcieli tej alfy robić, naprawdę. I na tej alfie nawracały się całe stoliki. I zaraz się rozpłaczę, po prostu całe stoliki się nawracały. Jakie były owoce? Były małżeństwa niesakramentalne, które stanęły przy ołtarzu. Alkoholicy, którzy poszli na terapię AA, przestawali pić. Pierwszy raz widzieliśmy cuda, takie fizyczne cuda. A to było trudne, bo musiałem wybrać przed guru, przed kimś, kto był dla mnie mega ważny, ale przed Augustynem, Boże, i przed zwykłym wikarym i proboszczem, który potwierdził, zróbcie alfa, czyli...
Poczekaj, tylko żebym dobrze rozumiał. Czyli co, wy byliście wspólnotą w parafii, której szefem był Pelanowski, który przyjeżdżał?
Tak, bo nie mieliśmy księdza.
Aha. I to było, ileś lat tak trwało, tak?
No, kilka lat, z 5-6 lat.
I to było okej dla proboszcza i dla jakby miejscowych, tak?
Że ja myślę, że dla proboszczów to jest w ogóle okej, bo proboszczowie mają tyle roboty, a jak wspólnota się spotyka o 19 w niedzielę, to jest najgorszy termin dla nich.
Tak. Ale posłuchaliście jednak wikarego.
Ale wiesz, to było pierwszy raz takie doświadczenie, kogo posłuchać? Kościoła, czyli właśnie wikarego i proboszcza, który to potwierdził, czy kogoś, kto jest dla ciebie guru. Dlatego ja mam taki straszny teraz, taką alergię na kult jednostki, nie? Nieważne, czy to jest Szustak, Nowak, Zieliński, ktokolwiek, nie? Jakimowicz. Ja mam po prostu, mam taką alergię, bo ja wiem, co to znaczy, jak się komuś zaufa. I błogosławię temu biednemu Augustynowi, którego ojciec był alkoholikiem, który jest typowym DDA i nie wiem, co w tym momencie robi. Naprawdę mu błogosławię i widzę, że jak Pan Bóg poukładał te puzzle, nie? Że gdyby nie on, to byśmy nie odkryli Jezusa. Bo jak on nas zostawił, to nagle się okazało, że jest Jezus. Wiesz, nie masz tego pośrednika,
tak.
A Pan Bóg bardzo mocno przez niego działał. To naprawdę nie chcę, bardzo mocno przez niego działał przez te kilka lat.
Nie, Marcin, wiesz, dla mnie to jest strasznie ważna osoba. Jak mnie ktokolwiek zapyta, i oczywiście wiem, co się z nim dzieje, wiem jak to wygląda, to będzie zawsze mój ojciec w wierze. Jeden z oczywiście, wiadomo, że nie jedyny, nie? Ale to będzie jeden z tych, którzy zrobili moją całą wiarę, nie? I jakby ja nigdy tego nie zaneguję. I cokolwiek on by tam teraz wymyślał, nie? I cokolwiek by robił, to jest ktoś, kto mnie zrodził do wiary, nie?
On mnie w jednej z ostatnich książek, których nie czytałem, napisał, że jestem żmiją, którą wyhodował na własnej piersi.
Tak o tobie powiedział, tak?
Ja ryczałem pół roku, że jestem żmiją, którą wyhodował na własnej piersi, bo dlaczego? Bo tam wyjaśnił, bo mówi o posłuszeństwie Kościołowi. A komu ja mam wierzyć?
Nie macie żadnego kontaktu już tam od lat, nie?
Nie, nie mamy. Znaczy ja myślę, że on zerwał kontakty z wszystkimi tymi ludźmi, z którymi kiedyś współpracował. Ja rozmawiam z radykalnymi, też nie mają z nim kontaktu, nie? Z tymi chłopakami.
A on w ogóle jakoś też stał u tego ich takiego nawrócenia, czy nie?
Tak. Tak? To była taka sytuacja, że oni go zawsze spotykali w Warszawie w momencie, kiedy nie wiem, czy on to słyszał, że ma przyjechać akurat tego dnia do Warszawy z tego Leśniowa, czy tam skądś. Miał ogromny wpływ, nie? I na nawrócenie Dzikiego i Budzyńskiego. Wiesz, oni cały czas, to słowo Augustyn pada, nie wiem, czy częściej niż Jezus Chrystus w radykalnych, ale bardzo często. Ja go stąd poznałem, bo robiłem z chłopakami wywiady i oni ciągle opowiadali, że jest jakiś Paulin. Co było dla mnie też, bo wiesz co, bo ja się wychowałem na piersi Dominikanów. Jakbyś mnie wtedy w nocy obudził, to ja bym wymienił 20 Dominikanów na jednym oddechu, jednego Paulina Kordeckiego z Potopu, nie? Ja po prostu wszystkich was znałem.
Bo ty w ogóle gdzieś tam słyszałem, miałeś być Dominikaninem, tak?
Znaczy, jak wiesz, jak zacząłem studiować i na Stolarskiej czułem się jak w domu, chodziłem na te wasze pielgrzymki. Niepojęta Trójca znałem na pamięć. Ojca Jacka Gałuszkę dobrze znałem.
Ale byłeś u nas w duszpasterstwie, czy nie?
Nie, bo w Katowicach was nie było, bo się wtedy baliście, że habity wam się pobrudzą, nie? Bo to było jeszcze, wiesz, kopalnie i huty.
I słusznie się baliśmy.
No. Nie było, ja jeździłem do Krakowa tak często. Naprawdę, wiesz co, byłem... I to był taki dziwny rok, pamiętam, że u Paulinów wyświęcono kilku braci, kilku ojców, a u was tylko jednego Tytusa świętej pamięci.
No, ale to jakiego?
No, ale wiesz...
To ten jeden to jest jak tamtych 20, człowieku.
I wiesz, co było dla mnie najdziwniejsze, że są dwa kościoły w Warszawie na Nowym Mieście, na Freta i dokładnie naprzeciwko jest kościół Paulini i myśmy się z Paulinów nabijali. Bo jakie było główne zadanie Paulinów? Gaszenie i zapalanie świeczek na Jasnej Górze. To jest jedyna rzecz, którą robią Paulini. Nasz wspólny znajomy, tu nie będę lokował produktu. Przyjechał kiedyś, no potem ci powiem, bo nie chcę, żeby się obraził. Przyjechał do Katowic w habicie dominikańskim i otoczyły go babcie, takie pobożne niebiasty, mówią, co na Jasnej Górze słychać? I on sobie przypiął taką kartkę, nie jestem Paulinem. I myśmy zarechotali, bo to było śmieszne, nie? Ale to było takie wasze, wtedy dominikańskie, to znaczy...
Ale my tego wszystkich myślimy, nie tylko Paulina.
Już nie. Ale właśnie, że wy przeżyliście parę lat temu reset. Ja naprawdę miałem w pewnym momencie już dość takiej kurnoligi mistrzów dominikańskiej. To znaczy, że my i reszta świata, nie? Że właśnie nie jestem Paulinem, to znaczy ja nie gaszę świeczek na Jasnej Górze. I nagle się okazało, że ci wszyscy muzycy, oni się nawracają u Paulinów. Paulina. Kurde, nie w tym kościele. Bo oni się na Freta powinni nawracać.
No pomylili, bo to było blisko, więc no, myśleli, że tu, a poszli tam, no.
Ale wiesz, oni się nawrócili u Paulinów, a Paulus to znaczy mały, nie? Ja nie znam żadnego Paulina, nic. I dla mnie to było pierwsze, że Pan Bóg mówi, Marcin, ja wybieram to, co małe, słabe, głupie, to, co w ogóle nie jest szlachetnie urodzone, a nie właśnie twoją Ligę Mistrzów Dominikańską. Dlaczego tak mówiłem, że potem miałem taki problem i na parę lat zostawiłem Dominikanów, nie przychodziłem do was? Bo w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać. Nie, że jak byłem na przykład u was w klasztorze, to wyście nie rozmawiali o tym, że właśnie GKS Katowice przegrał z Rakowem, tylko musiał być Eckhart, Orygenes, to znaczy jakby było coś takiego w was, ja przepraszam, że to mówię.
Kogo ty spotykałeś?
Może tak udawaliście, ale że kurde, był taki metajęzyk, metapoziom, że jakbyście się bali mówić o zwykłych rzeczach, nie? Ja nie mówię o jakimś ekshibicjonizmie, ale... I nagle się okazało, że są te skandale, jest Paweł M. i tak dalej, którego też dobrze znałem i tak dalej, i tak dalej. No i to jest zupełnie inny zakon. Znaczy, wy jesteście bardzo pokornym, macie bardzo pokorne homilie, jak ja przyjeżdżam do was, a ja przyjeżdżam tylko do was.
Nie jesteśmy jeszcze, nie, niestety nie.
No ale ja was tak widzę i ja mam rację, ja nie wiem.
A, okej. Okay. Nie, wiesz co, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja rzeczywiście byłem wychowany absolutnie przez całą formację w takim kluczu my i reszta świata, co nie? I nawet nie mówię, że to było celowe, pewnie tak po prostu było, że tak się żyło. I wiesz, dopiero kiedy zacząłem naprawdę jeździć, nie? Kiedy poszedłem w tą drogę, to dopiero wtedy zobaczyłem, wiesz, wszystkich tych księży na parafiach, gdzie jest po prostu czyste złoto. Oczywiście jest też czysta kupa, nie? W niektórych miejscach to jest jasne, nie? A nagle zobaczyłem, wiesz, że jest po prostu cała masa w ogóle absolutnie przeświętości w kościele, nie? A nie tylko u nas, nie? Ale tak nie ma się doszukiwać, my byliśmy, wiesz, bo ja jestem w ogóle z takiego czasu, kiedy to też było takie najmocniejsze. Kiedy się wydawało, że nasza liturgia, nasze duszpasterstwa, że to wszystko jest, wiesz, największe na świecie, że to nie ma nigdzie czegoś takiego w ogóle jak u nas. I to w ogóle była prawda. Beczka swego czasu była największym duszpasterstwem akademickim na świecie, nie? No i nas tak wychowywano, że my jesteśmy tutaj, wiesz, gramy w Lidze Mistrzów, a nie z GKS-em, nie? Jakimś tam. I to
Dziękuję. Jeszcze... Miło było poznać. Z Ramyszków.
Jak to się zrodziło, to twoje chyba, znaczy nie chcę powiedzieć, że największe, bo jestem przekonany, że wszystko co największe jest przed nami, ale najbardziej cię zaznajamiające ze światem dzieło, czyli Radykalni, bo myślę, że z tego ci większość ludzi kojarzą. Ja cię kojarzę przede wszystkim z tej książki, nie? Z tego cię poznałem. Jak to się zrobiło?
Zacząłem studiować prawo, tak jak Pan Bóg przekazał, bo mama była po prawie. No i już tak po pół roku zobaczyłem, że to nie jest w ogóle dla mnie. To znaczy, że miałem kolegów, którzy brali na wakacje kodeks postępowania karnego i leżeli na plaży i to czytali.
A gdzie studiowałeś? W Katowicach? W
Katowicach, no. No, to też jest opowieść jakby na inną historię, bo moi rodzice często się kłócili i to było na tej zasadzie, że ja byłem takim buforem. Ja sobie nie mogłem pozwolić na to, że pojadę do Krakowa, bo ja na nóż wrócę. Także ja jestem takim zbawicielem świata, nie? Jestem po terapii, także sobie to przepracowałem, ale wiesz, na tej zasadzie jestem w Katowicach. Zostałem w Katowicach. Pierwszą wolną osobą w mojej rodzinie jest moja córka, która chciała pójść na ASP do Gdańska i poszła na ASP do Gdańska.
O twojej rodzinie zaraz jeszcze pogadamy.
No, ale w tym znaczeniu mówię, że ja zostałem w Katowicach, studiowałem to prawo, kończyłem prawo. Jedyny fan na tych studiach mieliśmy taki, że prawo rolne. Przerabialiśmy na prawo rock'n'rollne.
Ale studiowałeś prawo rolne, naprawdę, tak?
Właśnie ja myślałem, widzisz, że studiowanie prawa to są takie paragrafy, to są właśnie, to jest Marek Krajewski i tam Festung Breslau, a to są takie nudy. Masz taką książkę z prawa rolnego, musisz się w jakichś arach, hektarach uczyć i na pamięć.
Skończyłeś to prawo, czy nie?
Skończyłem jakoś dziwnie.
Czy jesteś prawnikiem, tak?
Jestem prawnikiem.
No. Ale kiedy go wygrobiłeś w tym zawodzie?
Nie. Właśnie dlaczego, bo kiedy kończyłem prawo, to spotkałem sąsiadkę, taką znajomą, która, jak chodziłem z psem, i ona mówi, że pracuje w księgarni Świętego Jacka, i że odchodzi, czy bym nie chciał przyjść na jej miejsce.
No.
Wiesz, i koledzy chcą być adwokatami, robić kasę i tak dalej. A ja byłem gdzieś tam cały czas, no pracowałem w tym kościele, pisałem w jakiejś gazetce parafialnej i tak sobie pomyślałem, może czemu nie pójdę do tej księgarni Świętego Jacka, chociaż to brzmiało tak, jakby ktoś się spytał, czy chcę robić reaktory jądrowe, nie? Wiesz, ja nie jestem Tomek Rożek, nie? Który będzie tutaj u ciebie w programie. Albo był. No, ale tak zaryzykowałem, poszedłem. Średnia wieku w tym Świętym Jacku to było 100 lat. Same staruszki. I nagle jest taki...
Ale to było do wydawnictwa, czy do księgarni?
Do wydawnictwa.
Do wydawnictwa.
Do wydawnictwa. Ale naprawdę, tam były same kobiety na emeryturze. Kochane. Ale takie, że wiesz, gdyby się nawrócił Połomski, Mieczysław Fok, to one by jakoś tam zareagowały, ale nie punk rock i metal, nie? No i było takie miejsce w Katowicach na Dworcowej, mega klub, gdzie się sprzedawał właśnie płyty, koszulki punkowe.
Znam.
Ja tam wszedłem kiedyś. Mówię, pierwszy mój koncert w życiu Armia. Znam płyty Armii na pamięć, nie? Uwielbiam te wszystkie siekiery, no wiesz. I nagle dorwałem gazetkę, która się nazywa Korek. Ja to do dzisiaj pamiętam. Jakaś punkowa gazetka Korek. I był wywiad z Tomkiem Budzyńskim. I on powiedział, że się nawrócił. I to brzmiało tak, jakby dzisiaj, nie wiem, zaprosiłbyś tutaj Nergala i on by ci zaśpiewał Serdeczna Matko. Naprawdę. Bo Budzyński nie trawił kościoła, zakładał klub Gnozis dla śmietanki okultystów.
No, znam tam jego historię, no.
Płyta, legenda zaczyna się od słów Ojciec, Syn i Duch zamknięci na klucz. Pierwsza litera tej płyty to jest O, bo ojciec, ostatnia ciebie zachowa M. I on mówi om. Tam było wszystko, po prostu jedna wielka gnoza. I ja sobie pomyślałem, kurczę, nawrócił się to pewnie jacyś tam zielonoświątkowcy, z całym szacunkiem, nie? A on użył słowa Maryja. I to był taki przeskok, wiesz, bo to było coś takiego, że taki i sobie tak pomyślałem, kurczę, że tak chciałbym, to jest moje największe marzenie, żeby ktokolwiek pojechał do nich, do tych muzyków, bo potem się dowiedziałem, że też jest Lica, Sessy Drinkers, który wygrywał wszystkie możliwe rankingi w Metal Hammerze, który w Katowicach był wydawany. Najlepsza płyta Sessy Drinkers, najlepszy gitarzysta Lica. No wszystko wygrywał, nie? Że to jest Piotr Stopar Żelewis, najlepszy perkusista, że to jest Darek Malejonek. I tak sobie pomyślałem, kurczę, strasznie chciałbym, żeby ktokolwiek pojechał i zrobił z nimi wywiad. I wiesz, o kim pomyślałem? O Wojewódzkim, bo Wojewódzki w ogóle nie był wtedy taką gwiazdą. On pracował w piśmie Brum. Był dziennikarzem muzycznym, on ich znał. Mówię, Boże, przecież to jest taki ewenement, tego nie ma, to nie są ministranci, którzy się nudzą i wzięli gitary elektryczne, nie? On użył słowa Maryja zakazanego w środowisku punkowym i w ogóle nie pomyślałem, że to mogę być ja. Bo ja naprawdę jestem facetem, który przeprasza, że żyję. Znaczy teraz się już trochę z tego leczę, ale całe życie, że wszyscy tylko nie ja. I czekałem
ile
rok.
Ile ty miałeś wtedy lat? 25, 26, tak?
Nie, ja kończyłem, to było tuż po studiach, no 20 no parę tak. lat. No. 20 parę lat, nie? I pamiętam, słuchaj, była taka scena, no że mam ciarki, jak to mówię, że siedziałem z tymi staruszkami, kochanymi, nie tylko one mówią, a ten Malelonek, to on chce właśnie książki czy umowę. Ja mówię, nie, że Darek Malejonek powiedział, że on nie chce umowy, tylko chce książki, dobra, na drugi dzień. A ten Malejonek chce. Ja mówię, nie Malejonek, tylko Malejonek nie chce. I ta pani taki błędny wzrok. A myśmy w ogóle wydali tych radykalnych, a mój kumpel, wydaliśmy wresne Gestapo.
Wiesz,
znaczy, no, to było takie strasznie kochane babcie, nie? Aha. Ja w ogóle nie wiedziałem, co tam robię. I nagle wymyśliłem jakąś książkę. No i
ale co, i po prostu do niej zadzwoniłeś? I jak to się zrodziło?
Zadzwoniłem, no ale właśnie skończę ten wątek, bo to jest najważniejsze, że siedzę w pokoju z tymi staruszkami i sobie pomyślałem, kurde, to może ja wezmę dyktafon, kupię dyktafon i pojadę, nie? Mimo, że jestem facetem po prawie, z księgarni Świętego Jacka, to nie brzmi dumnie. Znaczy, dla was Jacek jest ważny, ale generalnie to może ja to zrobię, nie? Chociaż w ogóle nie jestem dziennikarzem i się do tego nie nadaję. I słuchaj, w tym momencie otwierają się drzwi i zaraz się rozpłaczę, no. I wchodzi znajomy ksiądz i mówi, Marcin, a wie, że tacy muzycy się nawrócili? I właśnie dowiedziałem się, że wczoraj przyjechali do studia Deo Recordings w Wiśle. Wiesz, że kurde, ty sobie pomyślisz pierwszy raz w życiu, że może ty to masz zrobić. I wchodzi ci ksiądz, znajomy, i on w ogóle nie wie, o czym ty myślisz, i mówi, że słyszał, że się nawrócili muzycy i daje mi adres, gdzie oni są. No to ja zadzwoniłem do tego studia, tam chyba odebrał wtedy Lica, czy tam Tomek Budzyński powiedział, dobra, to przyjedź we wtorek, tam za dwa tygodnie spróbujemy, może coś z tego wyjdzie. I ja okłamałem wszystkich w pracy, te babcie, że ja muszę się przygotować do wywiadu, a ja nie miałem z czego się przygotowywać. Bo oni nikomu o tym nie opowiadali. Jak ja bym wpisał Tomek Budzyński Wiara, to tam Viagra by szybciej wyszła, ale nie Wiara. Wiesz, ja skłamałem i poszedłem ze swoją dziewczyną na rower do parku. Ja zawsze jeździłem bez kasku, bo to wiesz, 100 lat temu. I ostatni obrazek, jaki zapamiętałem, że jest taka skocznia dla skejtów. I ja sobie pomyślałem, że skoczę i tam wyląduję 2 metry dalej. I potem jest taki reset, takie lampy jak tu. Nie, jeszcze pamiętam, że chodziłem nad stawem, mówię, Marcin Jakimowicz, ulica Kotlarza 5D przez 70, mama Barbara, tata Jerzy i znowu reset. I potem się obudziłem w szpitalu i pytam się lekarzy, co się stało, czy był jakiś pożar, czy wypadek, a ona mówi, nic pan nie pamięta, ja mówię, nic. No i wziąłem telefon, zadzwoniłem do Doroty i mówię, Dorota, miałem wypadek, ona, no przecież ja byłam z tobą na rowerze, ja zadzwoniłem po pogotowie. No i wiesz, strasznie dziwne doświadczenie, bo na drugi dzień masz jechać, robić książkę, po której połowa chłopaków wstąpi do seminariów i lądujesz w szpitalu. Jaka jest pierwsza myśl pobożnego katolika? I jeszcze Pelanowski nas prowadził? Nie, on wtedy nas nie prowadził, ale wiesz, to taki klub, diabeł, szatan. No tylko szatan nie kazał mi skakać na skoczni dla skajtów. Czy jak jest głupi, to mu tam szatan niewiele pomoże.
Ale pojechałeś. Czy nie pojechałeś wtedy?
Nie pojechałem, bo ja wylądowałem w szpitalu na parę dni, potem mnie wypuścili, się miał jakieś wstrząśnięcie mózgu, jestem prawie normalny potem. Ale wiesz, ale to było takie strasznie mocne doświadczenie, to znaczy, bo jak ta książka zaczęła się sprzedawać w ogromnym nakładzie, ponad 100 tysięcy.
Poczekaj, nie wyprzedzaj.
Nie, ale muszę to wyprzedzić, bo to nie jest wątek, który wskazam. To ja sobie przypominałem scenę, kiedy chodziłem nad stawem i przypominałem sobie, jak mam na imię i na nazwisko i tak jakby Pan Bóg mówi, Marcin, jak każdy mógł to zrobić, zrobiłeś ty, ale nie odcinaj sobie kuponów od mojej chwały, nie? Pojechałem po pewnym czasie do tego studia. Nie zrobiłem żadnego wywiadu wtedy. Natomiast umówiłem się na konkretne rozmowy na długiej. No i była taka sytuacja, umawiam się z Darkiem Malejonkiem. Jest październik, ma być rozmowa. Przyjeżdżam za własną kasę, kupiłem ten bilet do Katowic, z Katowic na Centralny. Wiesz, przyszedłem, jest w ogóle taka szaroburość, zimno, czekam 15 minut, Malejonka nie ma. Pół godziny Malejonka nie ma. Mówię, kurna, nie, że ja pierdzielę, sobie jakąś książkę wymyśliłeś, nie, że jakiś jakby chory pomysł. Wiesz, 45 minut nie ma, godzinę czekałem, mówię, wracam do domu, nie? I wracam do domu i w połowie drogi na dworzec centralny spotykam Tomka Budzyńskiego na ulicy, który na co dzień mieszka w Poznaniu. I on mówi do mnie, to olej Malejonka ze mną dzisiaj zrobisz. Wiesz, spotkać w Warszawie, nie wiem, ile Warszawa ma mieszkańców, nie? Człowieka, który na co dzień mieszka w Poznaniu, mówi, ze mną zrobisz. No i opowiedział mi swoją historię. Ja naprawdę jestem nieśmiały, bo ja sprawiam wrażenie takiego, wiesz, że ha, 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 hi, 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 ale no. I miałem straszny problem, żeby do tego Darka zadzwonić, że mnie olał. Tak. No ale w końcu zadzwoniłem, mówię, Darek, bo nie przyszedłeś, mówi, a przepraszam, bo miałem koncert, to przyjedź za miesiąc. I słuchaj, Ctrl C, Ctrl V.
Tak, tak samo.
Nie, 15 minut nie ma, pół godziny nie ma i już tak w pewnym momencie mówię, kurna, wracam do domu i w tym momencie otwieram się drzwi kościoła, wychodzi dziki i mówi...
To zrób ze mną.
No, powiedział tam wcześniej inne słowo. Nie będzie, nawet nie pieprz malejonka, ale o wiele gorzej. Aha. Zrób ze mną. I wiesz co, ja nie zrobiłem z Darkiem malejonkiem, bo już się trzeci raz bałem zadzwonić i dziki z nim zrobił. I to jest w ogóle genialne, że on nie przyszedł, bo Bóg mi pokazał, Marcin, to jest moja książka, ja ci przysłałem dwóch muzyków. A dziki to był jedyny ateista, którego spotkałem w życiu. Bo ja miałem ateistów w klasie, którzy nie chodzili na religię, ale jak była klasówka z matematyki czy z fizyki, to wiesz, wszyscy szli do oblatów, bo to był kościół koło naszego liceum, padali na kolana i przypominali sobie wszystkie paciorki z dzieciństwa. Takich ateistów miałem, nie? Że jakie zagrożenie życia typu fizyka, to sobie przypominam. A dziki to był facet, który dostał nożem w brzuch, czuł, że umiera i wszyscy mówili, dziki, wykrwawiasz się, módl się, a on powiedział, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. On mi tak zaimponował, bo ja byłem tchórzem, ja byłem dzieckiem oazowym, które się wszystkiego bało. Ja pierwszy raz spotkałem faceta, który, wiesz, ma stan zagrożenia życia, mówi, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. I zrobiłem z nim ten wywiad. I dlatego właśnie mówię, że naprawdę to jest książka poza mną. To znaczy zrobiłem to, bo siedziałem w tej muzyce. Nie byłem księdzem, nie byłem dominikaninem, bo może by się przy kimś w habicie bali otworzyć. No, ale to jest poza mną. Bo ja ciągle w pamięci mam ten wypadek, nie? Jakby Pan Bóg mi pokazał, Marcin, kurczę, że do czego doszło? Że wchodzisz do Empików, bierzesz płytę Armii, sprawdzasz, czy są pozdrowienia dla Marcina Jakimowicza, nie? A oficjalnie dla, wiesz, dla Pana Boga, nie? Ale jak to, no...
Ale czemu też tak, wiesz, czemu się boisz, że to jest też twoje?
Teraz już się nie boję, ale...
Bo to jest też twoje.
Ale wiesz, jaką pamiętam sytuację, że miałem koszulkę na sobie i dziki mówi, to było 30 lat temu, fajna koszulka, a ja powiedziałem, to nie moja, to brata.
No to jest dokładnie to, wiesz, ja myślę, że jak Pan Bóg, jak czasem o tak mówimy, że to wszystko Jego i tak dalej, to on się obraża w ogóle. No. Bo to jest tak, jakbyśmy mówili, że po prostu bez sensu nas zrobił, nie?
Ale ja to dzisiaj wiem, bo ja, wiesz, ja byłem 4 lata na terapii. No. Która bardzo mi pomogła, bo jak ktoś mi mówi, że coś, na przykład fajna konferencja, dziękuję, ja nie mówiłem właśnie, że to nie ja, to Pan Jezus, ale także staram się z tego wygumować, nie? Ja teraz się uczę dziękować. Wiem, że na przykład, patrz, wczoraj wyszła książka, uwaga, lokowanie produktu, słownik spraw niewidzialnych ze studiem Błogo. I ja napisałem na Facebooku, przepiękna książka. Ja bym tego kiedyś nie napisał. Ja dopiero 2 miesiące temu utworzyłem Patronite'a i strasznie dużo mnie to kosztowało, że ja proszę, jakby, że to jest takie żebranie. Ja nie jestem w zakonie żebraczym, nie? Wiesz, ile mnie to kosztowało, że kurna, że Jakimowicz musi poprosić. Jak Marcin Zieliński zrobił właśnie ten, że wspierajcie Marcina Jakimowicza, to ja do niego zadzwonię, mówię, Marcin, nie rób tego, nie? Nie wiem, z czego to jest, ale jest coś takiego, że właśnie fajna koszulka, a ja mówię, to nie jest moja, to brata. A to była moja koszulka, którą kupiłem parę dni wcześniej.
Opowiedz trochę o terapii, bo skoro to wspomniałeś. Co to oznacza w twoim życiu?
No to był ogromny przeskok, dlatego, że ja wchodziłem w samooskarżenie.
Ale kiedy w ogóle na niej byłeś?
Bardzo późno, bo dopiero wiesz co, kilka lat temu i tylko dlatego, że córka mnie o to poprosiła, nie żona. Bo jak żona prosi, to wiadomo, że żona tam. Tylko Marta, moja kochana córka, która jest na ASP w Gdańsku, powiedziała, tato, miałam depresję, mi to pomogło iść. Bo mówi, wiesz co, jak się bałeś, że mama ma raka, to chodziliście po lekarzach, a to jest to samo. Ja nie miałem argumentów, nie. I poszedłem, bo ja wchodziłem w takie samo oskarżenie, dlatego ja nigdy nie mówię świadectwa o rodzinie, nie? Bo moja rodzina, ja czasami się śmieję, wiesz, katolicka rodzina patologiczna i wszyscy ha, 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 a Marta z Łukaszem, to nie jest śmieszne. No bo to nie jest śmieszne, moje dzieci płakały przeze mnie. Jak myśmy mieli awantury w domu, to naprawdę to było jak na derbach Śląska, nie? Że ruch Chorzów by się wiele mógł nauczyć od nas, nie? IGKS Katowice. Dlatego był taki cud, że nasi sąsiedzi się ze wspólnoty nawrócili. Jak oni się spytali, gdzie my jeździmy z tą gitarą, to ja chciałem powiedzieć, że jestem skautem. Cokolwiek, bo jak ja mam mi powiedzieć, że ja się modlę we wspólnocie modlitewnej, jak oni słyszą. I ja na terapii zobaczyłem, że to nie jest jakby moja wina i że jedyne wzorce, jakie mam zakodowane, to awantury. To znaczy, że na przykład moja mama nie żyje, to mogę sobie o niej teraz fajnie powiedzieć. W czasie awantur, kiedy byłem mały, moja mama się ubierała i wychodziła. Znaczy, to był jej taki sposób, wiecie, resetu, nie? Ale ja, dla dziecka to jest straszne, bo ci się rozpada świat, bo nie wiesz, czy mama wróci, czy nie wróci. ja mówiłem sobie, nigdy nie będę robił tego, co ona. I na czym się złapałem? Jest awantura z Dorotą, ja się ubieram i wychodzę, nie? I Marta z Łukaszem. Ja mówię, ja pierdzielę, po prostu przecież to jest rzecz, której nienawidzę, nie? Ale nie znałem innych mechanizmów. I dlatego mówiła Augustynie wcześniej, że ja go w ogóle nie potępiam. Bo jeśli to jest typowe DDA i on w każdej książce pisze, że ojciec go katował, że jego ojciec umarł o godzinie 3:00 Wielki Piątek i powiedział, pragnę się napić wódki, to jakie ten facet ma mechanizmy, nie? I jak on spowiadał do 2:00-3:00 w nocy, a wiem, że na skałce spowiadał, i to nie były osoby z masturbacją, tylko to były naprawdę rozwalone małżeństwa, aborcje, straszny taki hardcore. Ile taki człowiek wytrzyma, jak nie ma wentylu bezpieczeństwa, nie? Mi go strasznie szkoda. Szkoda mi tych księży, którzy odpadają, dlatego, że te pokolenie sierot widzi w was ojców. Ty potrafisz być szorstki, pewnie wiesz, jakieś tam kopa dać, nie? Ale jak ktoś nie potrafi, to te osoby się uwieszą mu na szyi i go zaduszają, nie? I wiem, że jak Augustyn wracał się wykąpać, to już była tylko zimna woda. No, ile wytrzymasz? No, ile wytrzymasz w takim, na takim, po prostu na takich obrotach, nie? I u mnie była taka sama sytuacja, że zacząłem kopiować wzorce z dzieciństwa, których nienawidziłem, szczególnie mamy, bo mama była bardzo dominującą osobą. Nie, tata żyje i z nim mam bardzo dobre relacje. No i nagle się okazałem, że kurczę, to... Znaczy, wiesz co, dlaczego poszedłem na terapię? Bo ja byłem bezradny w konfesjonale, bo co ja mam powiedzieć, że była awantura? Jak ja tego nie chciałem i to nie jest grzech. A to mi rozwalało wszystko.
Jak poznałeś swoją żonę?
Na imprezie. Była taka impreza i przyszła dziewczyna i ja powiedziałem, fajna dziewczyna. Nie, taka moja koleżanka mówi, fajna dziewczyna. Ja powiedziałem, fajna, ale zabujać bym się w niej nie mógł. Nie wiem, czemu to powiedziałem.
I się
ale dwa
i się
tygodnie później już byłem zabujany. No, w Dorocie. Dorota jest kochana, ona jest taka...
Szybko żeście weszli w małżeństwo, czy nie?
Nie, nie? Bo właśnie zbyt długo byliśmy z sobą, 6 lat i to tak właśnie. I to było za długo.
Przechodzone.
I to cud, że w ogóle, że... Potem się już poznaliśmy tak dobrze, że... No, natomiast... No, to jest największy cud, Dorota. To jest dla mnie największy cud, jaki może być.
Jesteś razem we wspólnocie?
Tak. Tylko, że widzisz, jestem wygadany, a Dorota, gdyby miała coś głośno powiedzieć, to by nie przyszła. I jest potrzebna tej wspólnocie. I ja zawsze mówię jej przykład właśnie, że właśnie zupełnie inna niż ja. Gdyby miała napisane na kartce, to chętnie, nie? Ale i jest genialna i właśnie ma taka być. Nie, bo jedni są tacy, jedni są inni właśnie, bo no...
Ja... Macie 2 dzieci, tak?
Trójkę, bo ja właśnie często mówię tylko Marta Łukasz, dlatego, że wtedy o tych historiach, o których opowiadałem, nie było Nikodema jeszcze. No, który...
W jakim są wieku te twoje dzieci teraz?
Marta kończy ASP w Gdańsku, Łukasz jest w Krakowie na studiach, a Nikodem jest, ma 13 lat. I...
Ile ty masz lat, Marcin?
Jest 7-1 rocznik.
O Boże, nie każ mi liczyć takich rzeczy.
No jak 7-1 rocznik, to 55.
A nie, tam się... Naprawdę?
No wyglądam na 70, czy na mnie... Muszę...
Nie, 70 nie, ale tak 6 dych to bym ci dał.
Nie, no 55.
Twoje 55, dzieci...
Bo ja jestem na tej zasadzie, że wiesz, ja strasznie wcześniej zrobiłem radykalnych i co chwila spotykam księży, którzy mówią, że dziękuję, wychowałem się na twojej książce.
No bo tak trochę jest, no tak trochę jest.
Tak
no.
Jak my wychowaliśmy się na piosenkach Natalii Kukulskiej, która jest... W naszym wieku.
Twoje dzieci są wierzące? Są we wspólnotach, czy nie?
Wiesz co, we wspólnotach nie są, ale wiesz co, tak, mam Marta, która jest na ASP, ma jakiś taki bunt, pewnie, ale taki jakiś zdrowy bunt, ale teraz na przykład, bo my to rozmawiamy tuż po świętach, była z nami na Triduum u Dominikanów przez cały czas. Łukasz jest w kościele, a Nikodem ma 13 lat, no to jest w kościele, ale to jest taki wiek, że musi być. Znaczy nawet nie musi, właśnie powiem ci, co mnie zdumiało, że Marta mi kiedyś powiedziała, że dziękuję za to, że nigdy jej do niczego nie zmuszaliśmy. Ja myślę, że było inaczej trochę, ale jak córka ci to mówi, ona w ogóle napisała taką kartkę kiedyś nad łóżkiem, myślałem, że ją zabiję za to, że nic nie muszę. Ja pierdzielę, jak ci córka napisze, nic nie muszę, a ja dzisiaj wiem, że ma rację. I to jest problem wielu rodziców, którzy tego nie rozumieją, że nic nie musisz.
Jak się uczysz być dobrym tatą?
Późno się tego uczę, bo ja cały czas wchodziłem w samozgaszenie, że zepsułem wszystko, co mogłem zepsuć. Przykład z terapii. Pojechaliśmy do Marty na studia, żeby ją odwiedzić. No i jechaliśmy samochodem. Dorota jakiegoś tam tira nie potrafiła wyprzedzić, zaczęła tam się wkurzać. Zrobiła się z tego jakaś awantura z Ostrobyłonie. A z tyłu siedział Nikodem i ja mówię, ja pierdykam i znowu on zobaczył właśnie, że nas w akcji, nie? Że znowu awantura, że jest strasznie ostro. Naprawdę jest tak mega ostro. że są takie, ja tam na przykład nie mam jakichś problemów z przeklinaniem, nie wiem, dla niektórych to jest takie, że nie, a ja, dla mnie to jest taki reset, no że było bardzo ostro i cały czas się katowałem tym, że byliśmy 3 dni i kurna 5 minut i spieprzyłem wszystko, nie? Mhm. Spieprzyłem wszystko, po prostu nie warto było jechać. I kobieta na terapii mówi, że tak, ale może, gdyby pan zrobił taki manewr, ale nie sugerując nic Nikodemowi, w ogóle nic, po paru dniach, nie że od razu, przeczekać i niech się pan go spyta, co on pamięta z tej wycieczki. I tak przeczekałem parę dni, mówię, Nikodem, a co pamiętasz z tej wycieczki, nie, do Gdańska? On mówi, no, że byliśmy na Wyspie Sobieszewskiej, tych fok szukaliśmy, że tarzaliśmy się w piasku, byliśmy na lodach. A ja mówię, ale też się pokłóciłem z mamą. On mówi, no tak, ale od razu się pogodziliście. No, i to jest całe moje życie. Całe moje życie, znaczy jest 5 minut, które przesłania ci wszystko. To jest ta sytuacja chłopaka, który żyje 23 godziny i 55 minut w czystości, raz upadnie przez nieczystość, bo to jest wiadomo jedyny grzech. I to jest grzech mój jest zawsze przede mną i wali mu się wszystko po prostu. I ja dopiero teraz się uczę, że kurde, to było 5 minut, ale 23 godziny żyłeś w czystości, chłopie. Ty tak nie masz? Że ja cały czas się skupiam na złu. Jestem, wiesz, Adam mistrzem świata w pisaniu czarnych scenariuszy. Kto ma spaj z ligi? Oczywiście GKS Katowice, nie? Że wszyscy mówią, super, gramy o puchary. Naprawdę, moi kumple, zobacz, gramy o puchary, jesteśmy w półfinale wczoraj z Rakowem twoim.
No nie takim moim znowu, bez przesady.
Ale wiesz, o co chodzi?
Mój to jest KS Myszków, a nie...
No, Chris But Myszków.
Siódma okręgowa.
Ale wiesz, o co chodzi? A ja mam cały czas coś takiego w tyle głowy. Ja się dopiero teraz z tego uczę, że od pół roku zaczynam właśnie samemu wydawać książki, robić te podcasty. Ciężko mi to tam różnie z tym wychodzi, ale uczę się tego po prostu, że ja coś jestem w stanie jako Marcin Jakimowicz zrobić, a nie jako... No.
Masz taki moment, kiedy ta wspólnota jakoś tam się prawie zawaliła, nie? Nazywasz to jakimś takim największym kryzysem. Możesz o tym trochę opowiedzieć?
Tak, zostały 2 osoby.
Ale to jest, uważasz, że z tego powodu Augustyna, no tak. Czy...
Znaczy nie, Augustyn jakby powiedział, że mamy zamknąć wspólnotę i myśmy go posłuchali. I dlatego zostały 2 osoby. To nie jest na tej zasadzie, że było oczyszczenie, że się kłóciliśmy. Myśmy go naprawdę posłuchali, to znaczy zamknęliśmy wspólnotę na nowe osoby. Co dzisiaj widzę, jest bardzo nieewangeliczne, no bo to jest towarzystwo wzajemnej adoracji. No ale zostały te 2-3 osoby i nagle jest kurs Alfa. Jedziemy na weekend Alfa. My jesteśmy świeżakami, nie mamy doświadczenia modlitwy wstawienniczej, tylko kilka osób. I ma nas uratować w modlitwie wstawienniczej, bo weekend Alfa to jest, tak wyjaśnię, taka najważniejsza część tego kursu Alfa, kiedy ludzie wyjeżdżają gdzieś na zewnątrz, my akurat do Kiczyc, na 3 dni i jest taka modlitwa. To są świeżaki z ulicy. Oni po raz pierwszy chcą usłyszeć, że Pan Bóg do nich mówi, że są jakieś proroctwa. I to nie jest ich wina, że oni nie wiedzą, że Bóg mówi przez liturgię słowa, przez mszę. Bo oni są z ulicy, nie? To jest alf, kurs alfa, pierwsza litera alfabetu greckiego, nie? To nie jest kolejny kurs, kurde, dla krainy pobożności, nie? I słuchaj, ma przyjechać taka bardzo obdarowana wspólnota. My się mamy tylko dołączyć, żeby zobaczyć, jak to się robi, żeby się przypatrzeć. No i ta wspólnota ma przyjechać na 17 do Kiczyc, czy tam na 18, ja patrzę, w pół do, nie ma. Za 15 nie ma. Ja mówię, ja pierdykam, co jest grane, nie? Że... Tam jest te 70 osób, nad którymi trzeba się pomodlić. U nas jest ta garstka. No i biorę, zadzwoniłem do nich i dziewczyna jedna z tej wspólnoty mówi, ja przepraszam, bo połowa pojechała, bo w Kaliszu jest taki David Hogan, taki protestant i opowiada, że wskrzesza.
I pojechali tam.
I niech wskrzesza od rana do wieczora, nie? Ale mieli być w Kiczycach, a połowa zapomniała. I co teraz, nie? Wiesz, to jest garstka osób.
Nikt nie przyjechał,
nie,
tak?
Nie, nikt. Jest to 7 osób, tam 70. I w tym momencie w ogóle emocje są takie jak na... Jak po meczach reprezentacji za czasów probierza, nie? Tylko żyletki rozdać. Że mogli się wziąć właśnie, przyjechać z kamerami. Czyli jak nie przygotowywać modlitwy wstawienniczej?
Świetnie ubrani, ale bez zdolności, tak?
Tak. I w tym momencie przychodzi do mnie kolega Tomek i mówi, Marcin, ja nie podchodzę do modlitwy, ja nie będę się modlił. A mówię, błagam cię, Tomek, nie teraz, nie? On mówi, nie, Marcin, nie podchodzę. Ja mówię, proszę cię, Tomek, nie teraz, nie? Że... On mówi, jestem inżynierem, jestem konkretnym facetem. Jak mi powiesz, jak... Wy tam czasem widzicie jakieś obrazy, tam proroctwa. Jak mi powiesz, jak to się robi, dasz mi wzór, to podejdę, nie? Ja mówię, proszę cię, Tomek, nie odchodź, nie? Jak ty odejdziesz, to już 6 osób zostanie, nie? I mówię, nie wiem, ale zadałem mu pytanie, którego nigdy nie zadawałem wcześniej. Mówię, jesteś ochrzczony? On mówi, tak. Jesteś bierzmowany, tak. Ja mówię, chłopie, to ty masz 100% Ducha Świętego, nie? Proszę cię, mów 10 różańca, ale nie odchodź. Na szczęście w naszej wspólnocie jest jego żona, powiedziała, to ja będę cię pilnowała, żebyś nie uciekł. No i wiesz co, i nagle jest ten moment, że otwierają się drzwi, wchodzi pierwsza osoba, w ogóle nie znamy, jest taka jak ty, taka napakowana też generalnie.
Napakowana, bardzo dziękuję za ten komplement.
Aha. Proszę, też nie ma za dużo włosów. Nic o nim nie wiemy. Jestem w grupce ja, ten Tomek, inżynier, aha, który powiedział, że nie będzie się modlił, bo mi to wszystko zepsuje. I Ania, jego żona, która patrzy, żeby nie uciekł. I on siada i my mówimy, o co chcesz prosić? I on powiedział rzecz,
która... Że nie wie.
Nie, on powiedział, że bardzo to ułatwia życie wstawiennikom. No. Pan Bóg wie.
A Pan Bóg wie, jeszcze tak, jeszcze lepiej, no.
Czyli te proroctwa, które sobie przygotowałeś w domu, to możesz sobie wyrzucić. Skąd jesteś z Zabrza, to możemy się modlić, bo wtedy GKS miał też same z Torsidą. I wiesz, ja w życiu nie widziałem tak słabej modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Piotrka.
Za Zabrze.
Za to, że go tęskniłeś za nim bardziej niż rodzice. Myśmy nie wiedzieli, co mówić. Kompletnie, nie? Po prostu, że gdyby ktoś powiedział, że przerywamy, że koniec, to po prostu byśmy uciekli. I nagle ten inżynier, ten Tomek mnie tak szturcha, mówi, czy ja mogę coś powiedzieć, nie? Ja mówię, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, podobno nie ma żadnych charyzmatów. A on mówi tak, że ja przepraszam, bo ja nie wiem, czy to, co powiem, czy to jest moje, czy to jest jakaś chora wyobraźnia, ale ja zawsze płaczę, jak to mówię, nie, ale mam taki obraz, że modlimy się nad tobą, widzę dwoje małych dzieci, które macha do ciebie z nieba i mówi do ciebie, tato. No to ten facet zaczyna się cały trząść, płakać, mówi, a ja na ten kurs Alfa przyszedłem tylko dlatego, bo moja żona dwukrotnie poroniła i chciałem się spytać, czy moje dzieci są w niebie. Wiesz, i to jest taka sytuacja, inżynier, który ci mówi, nie wiem, jak to się robi, kurde, nie umiem, Marcin, ja ci to wszystko spieprzę, nie podchodzę, rozumiesz? I wiesz, co ciekawe, to było 12 lat temu, od tego czasu nie powiedział żadnego proroctwa, bo ten Tomek tak się tym spłoszył, że Bóg, bo ty miałeś kiedyś świetne takie nauczanie o tym, że Bóg się jest w stanie posłużyć osłem. Właśnie Balak Balam, nie? On powiedział słowa, o których nie miał prawa wiedzieć. On mówi, ja tylko po to przyszedłem na ten kurs, nie? Żeby zobaczyć, żeby się spytać, czy moja Ola, czy moje dzieci nie, są w niebie. A co jest ciekawe, jego żona jest w tym momencie na adoracji, czyli jest bezdotykowo, bez żadnej modlitwy wstawienniczej tych czary mary, wszystkich charyzmatycznych. I słucha, i ona słyszy, że też mają dwoje dzieci i słyszy imiona tych dzieci. I oni się spotkali w pokoju w Kiczycach i zaczęli to sobie opowiadać. I są do dzisiaj we wspólnocie. On nam założył fundację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam takie doświadczenie właśnie, że a propos właśnie Augustyna, bo że patrz, że Augustyn mówi, zamknijcie się. Ja robię wszystko, potem tańczę, śpiewam, układam ławki. Ryś mi mówi tak, jeszcze jako rektor seminarium, deleguj albo giń, bo się wykończysz. Ja mówię, ale kogo mam delegować? Nie mam ludzi i nagle Bóg ci przysyła. Jeden człowiek zakłada fundację, drugi daje naszej wspólnocie sprzęt. Nie taki jak langusta na palmie, czy tam krewetka na sośnie, ale sprzęt. Ale wiesz, o co chodzi, że facet tak daje nam za darmo sprzęt, nie? I, no, i Pan Bóg, jakie są owoce tego wszystkiego, nie? Jakie są owoce tego, że kocham Augustyna, naprawdę błogosławię mu, ale że to była bardzo zła decyzja, zamknijcie się na nowych osób, bo szatan wam będzie kogoś przysyłał, bo się okazuje, że Bóg przysyłał poranionych ludzi, którzy się zmieniali i zmieniają cały czas.
No. A wiesz, ja kocham takie właśnie historie o takich, którzy są właśnie przekonani, że nie mogą. Wiesz, jak wyglądała moja pierwsza spowiedź, jak zostałem księdzem? Pierwsza spowiedź. Wyświęcili mnie na księdza i mam pierwszą spowiedź. Jestem po raz pierwszy w konfesjonale. Przychodzi taka starsza pani, mówi takie grzechy żadne, nie? Jak to często u nas, nie? Tam wiadomo, nie przeklinałam, a czy przeklinałam, rozpraszałam się na modlitwie, nienawidzę polityka z przeciwnej partii, nie? No i skończyła. I ja siedzę, wiesz, jestem oczywiście przerażony i przejęty, bo to jest moja pierwsza spowiedź w życiu, nie? Po raz pierwszy będę tego człowieka. I mam, wiesz, w głowie tylko jedną myśl. Ona nienawidzi męża. Ona nienawidzi męża. Ja mówię, Jezus, co ja mam z tym zrobić, nie? Ona nienawidzi męża. Zawsze, że nie powiem jej tak. Mówię, przepraszam, takie mam tylko pytanie. Mówię tak, żeby rozszerzyć tutaj te tematy, o których pani mówi. Jak tam w małżeństwie, jak tam w rodzinie? Ona mówi, mąż nie żyje. Ja mówię, a, no to trafiłem, nie? I nagle jest taka chwila ciszy. Babka się rozpada i mówi, i ja go od czasu śmierci tak nienawidzę. I zaczyna opowiadać całą historię, wiesz, co on jej tam zrobił za życie i tak dalej, co nie? I to jest dokładnie to, nie? Ja nie ukrywam, wiesz, jak słuchałem twojej rozmowy z Marcinem, nie? Zielińskim ostatnio, co nagrywaliście tam na podcaście. Mnie zawsze strasznie irytują, wiesz, takie rzeczy, jak na przykład on tam mówił, że jak się modlą nad ludźmi tam, jakie chcesz otrzymać charyzmaty, nie? Dla mnie to jest w ogóle jakieś takie bezsensowne myślenie. To jest takie, jak cię Pan Bóg postawi w danej sytuacji, to ci da wszystkie potrzebne rzeczy do tej sytuacji. Jest tylko kwestia, czy się otworzysz, nie? Żeby je przyjąć. to nie tak, że ty do czegoś się masz przygotować, że coś masz, albo coś umiesz, albo coś potrafisz, tylko on ma do wszystkiego przygotowany cały pakiet, który potrzebujesz, nie? Możesz być dokładnie tak mówisz tym gościom, kurka, inżynierem, tak, który nic nie ma, ale jedyne, czego potrzebuje Pan Bóg, to tej żony, która powie, nie uciekniesz, nie? Czyli w sensie no. będziesz tu stał i pozwolisz działać. To się potem odbudowało, ta wspólnota, potem właśnie tak?
Tak. I to do tego stopnia, że przestaliśmy się mieścić w salce.
Do dzisiaj normalnie funkcjonujecie? Jesteś w tej wspólnocie, tak? Ile was tam jest ludzi?
To zależy, bo jak przyjeżdża gość, znany gość.
Wiadomo, no.
Ale tak, nie będę lokował produktu, kto nam będzie prowadził rekolekcję za rok, to specjalnie napisaliśmy, że ojciec Adam Szustak nam będzie prowadził rekolekcję.
Ja mam prowadzić rekolekcję?
Prowadzisz rekolekcję, nawet nie wiesz, ale prowadzisz. Już się zgodziłeś.
Tak?
Tak. Mam. To nie napisaliśmy, kto będzie prowadził, bo tak stwierdziliśmy, że wiadomo dlaczego. Boli mnie to, i to powiem szczerze, że na zwykłą w cudzysłowie adorację na Jezusa Chrystusa przychodzi tam, nie wiem, 30-40 osób, a jak przychodzi, było na przykład Olek Bańka, który opowiadał o Szarbelu, bo wiadomo, Szarbel, to kiedyś to była marka perfum, nie? Nikt nie wiedział, kim jest Szarbel, ale dzisiaj wszyscy wiedzą, kim jest Szarbel. Jeszcze to przyszło, nie wiem, tam 215 osób.
Twojej rozmowy z nim, no niesamowite historie. No,
ale wiesz, co mnie strasznie dotyka, że kurczę, tu mają Jezusa na wyciągnięcie ręki i natomiast już się nie kopię z koniem. Bo wiem, że we wszystkich wspólnotach jest tak samo.
Czy mogę cię teraz trochę nawrócić?
Możesz.
Właśnie przed momentem powiedziałeś, że Panu Bogu szczególnie zależy na tym, co małe, na Paulusie, tak? To mógłbyś się tymi 30 ucieszyć, a nie widzieć znowu tylko to, że 5 minut byłeś grzeszny?
Dobra.
Marcin, co?
Zachowam się jak gówniarz.
Uciesz się, że jest 30 osób na adoracji, a nie mów, że jest tylko 30 osób na adoracji. Bo to jest... Sam, Marcin, w kółko opowiadasz o tym, że świat się zmienia w izdebce, tak. nie? Że świat się zmienia tam, gdzie jest jeden człowiek z Bogiem sam na sam. No to przestań mi tu pieprzyć, że 30 osób przychodzi na adorację, dobrze?
Nie, właśnie tylko... Dobra, nie ma tylko.
No. No.
Ale masz rację.
No tak, no bo to jest to w kółko naszym.
Ale bo wiesz,
my lubimy takie słowa
bo my...
mówić, a potem nie robimy im życia.
Tym bardziej,
nie?
że jak nas była garstka, to myśmy prosili Pana Boga, daj nam sprzęt i on dawał nam sprzęt, a teraz od sprzętu jest Mariusz, prezesem fundacji jest ktoś inny, szefem rady jest, wiesz, przewodniczącym rady jest Dominik, tutaj od spraw organizacyjnych Tomek i to się zmieniło. To znaczy my teraz mamy ludzi, a wtedy prosiliśmy Pana Boga i to było takie mega, mega fajne wtedy, naprawdę. Na tej zasadzie, że taki mój znajomy pastor Kazik Barczuk mówi tak, bo co chwila zapraszali jakiegoś, wiesz, znanego gościa, i babka mówi, a kto dzisiaj będzie? A on mówi, Jezus Chrystus, jak to pani nie wystarczy, to przepraszam, nie? I obraziła się, nie? Obraziła się, ale jest coś takiego w nas, takiego, ja też mam coś takiego gonienie od konferencji, już nie mam, ale miałem od konferencji do konferencji, a Bóg mówi, Marcin. I na przykład ta wspólnota, która nie przyjechała, gdyby ona nie była wtedy w Kaliszu na tym Davidzie Hoganie, który wskrzesza, to myślę, że oni by zobaczyli większe rzeczy w Kiczycach. Dlaczego? Bo nakładaliby ręce. Tylko my nie chcemy uwierzyć właśnie w to.
Wiesz, jaką najpiękniejszą jedną z historii słyszałem? Byłem kiedyś na rekolekcjach w Leeds, nie? W UK. I tam jest taka wspólnota, która wywodzi się z Polski, w sensie ludzie byli wcześniej w Białymstoku, wyjechali nie do roboty tam, no i założyli wspólnotę. W sensie chcieli założyć wspólnotę, ale mieli takiego proboszcza, który to ni hu hu, żadnych tam wspólnot, już w ogóle charyzmatyków to już nigdy w życiu, nie? No i oni poszli do tego proboszcza, czy mogą założyć wspólnotę, była ich trójka. To małżeństwo i ich przyjaciel, nie? Trzy osoby. I proboszcz im powiedział tak, że możecie spotykać się raz w tygodniu, ale pod jednym warunkiem, że nie będziecie się modlić do Ducha Świętego. Że możecie się modlić do Boga Ojca, możecie się modlić do Pana Jezusa, ale nie wolno wam się modlić do Ducha, bo on nie chce charyzmatyków. Czujesz w ogóle takie zdanie od proboszcza, że modliłeś się tylko do dwóch osób, których ty się... I słuchaj, ci ludzie, ja to bym oczywiście, wiesz, od razu z siekierą na takiego proboszcza pojechał, nie? A ci ludzie bardzo, wiesz, pokorni katolicy, w Białymstoku wychowani, wiesz, na Podlasiu, księdza trzeba słuchać, bo to jest ksiądz. Powiedzieli, dobrze, to my się będziemy spotykać i nie będziemy się modlić do Ducha Świętego. I mówi, że spotykali się przez pierwszy rok w trójkę, w tej salce parafialnej, co nie, zaczęli od trzech osób. Modlili się tylko do Boga Ojca i do Pana Jezusa. Jak się pojechał Duch Święty, to wycinali te fragmenty.
Nie Ojca i Syna.
Dokładnie, co nie? Że mówią, że w sercu mieli taką intencję, ale no jakby nie. Duchu Święty, masz wolne, masz urlop. Słuchaj, po roku zrobiło się 150 osób w tej wspólnocie, nie? I to jest w tej chwili jedna z najprężniej, znaczy już dawno nie byłem, więc nie wiem w sumie, jakie są teraz sytuacje, ale jak tam byłem kilka lat temu, to jedna, wiesz, z największych takich najbardziej działających wspólnot, wiesz, na emigracji polskiej, nie? Ale to jest dokładnie to. My widzimy zawsze tylko kuźwa te 30 osób, nie? No to jest, sam to w kółko gadasz, że to jest dokładnie odwrotnie, nie? Marcin, powiedz mi taką jedną rzecz. Gdzieś to usłyszałem, ale nie słyszałem twojego rozwinięcia. Bardzo mnie to zaintrygowało. Powiedziałeś, że 12 lat temu miałeś jakiś taki reset, gdzie zrozumiałeś, że zostałeś zbawiony krwią Chrystusa. Weź o tym opowiedz więcej, to mnie strasznie zaintrygowało.
To był rok, kiedy rozsypała się wspólnota. Właśnie wtedy właśnie w maju przyszedłem. Znaczy to było w ogóle wielowątkowe. Tak. Rozsypała się wspólnota. Być może miałem depresję, bo tego nie diagnozowałem. Był taki dzień, kiedy przyszedłem do domu, popatrzyłem na Dorotę i na dzieci jak na obcych ludzi. Totalnie po prostu jak na obcych ludzi. Znaczy jakby no jestem uczuciowy i to ja wiem, że wiem, czym jest miłość i tak dalej, natomiast to też jest ważne, nie? To znaczy tak stwierdziłem, że jestem w stanie rozwalić wspólnotę, straciłem totalnie pasję w opowiadaniu o Jezusie. Nic nie wychodziło, po prostu nic. Oszczędzaliśmy cały rok kasę, żeby pojechać do Włoch. Pojechaliśmy do Włoch, stanęliśmy na pierwszej stacji benzynowej i samochód się wysiadł, nie? Kurde, dzwoniliśmy po wszystkich mechanikach znajomych, każdy tam jakieś rady. W końcu przyjechał Włoch, otworzył maskę. Problemo. A my problemo, si, problemo, nie? No, gdyby to było jeszcze pod koniec urlopu, to ja mogę siedzieć na stacji benzynowej w Italii. Ale to pierwszy dzień, nie? I wszyscy, chłopie, to jeszcze tak jest Ślązacy. Jaki oni rułę mają, chłopie, oni to za 2 tygodnie zrobią, albo za 3, w ogóle, wiesz, ile to będzie kosztowało, nie? No tam się okazało, jakiś kabelek się przepalił, on to potem znalazł, nie? Następnego dnia, ale mamy taki obrazek, jak na lawecie jedziemy wszyscy z dziećmi. Nic nie wychodziło, po prostu były takie sytuacje też trochę kompromitujące dla mnie, nie chcę powiadać, że tam wchodziłem w jakieś grzechy, nie jakiś hardcore, ale naprawdę miałem doświadczenie, że ja jestem w stanie rozwalić wszystko i wtedy na Facebooku napisałem, znajomy ksiądz mówi, żebym psalmy po kolei odmawiał, no to odmawiałem w nocy, miałem nieprzespane noce, ale to mi nie pomagało. Wspólnota się sypie, w pracy się sypie, ty jesteś w czarnej dupie albo dolinie, lepiej powiedzieć po katolicku, nie? No i napisałem na Facebooku, jestem zdolny, kropka do wszystkiego, nie? Jeszcze to było przed terapią, czyli od razu wchodzisz w samo oskarżenie, czyli w ogóle się tylko powiesić, nie? I że zrobiłeś całe zło. I wtedy jest modlitwa naszej wspólnoty, bo tam potem coraz więcej osób przychodziło. Podchodzi do mnie obca dziewczyna, której w ogóle nie znałem. Dzisiaj wiem, kto to jest, wtedy nie widziałem. I ona mówi, ona bardzo przeprasza, ale przez cały czas tej modlitwy ma takie słowo dla mnie. A ja byłem taki sceptyczny, bo wiesz, jak jesteś w takiej ciemnej dolinie, to naprawdę to nie jest na tej zasadzie, to już w nic nie wierzysz, tak? Reagujesz szyderką. I ona mówi, cały czas słyszę jedno słowo nad tobą, udał mi się mój syn. I gdyby Bóg powiedział, kocham cię, to by po mnie spłynęło. Miłuję cię jeszcze gorzej, nie? A Bóg powiedział, Marcin, kurde, jestem selekcjonerem, patrzę na ciebie i po prostu, chłopie, ty mi się udałeś, nie? Że może ze mną jesteś wygadany, nie? Może ze mną do strony śmierci dyskutować, ale ja mówię, że mi się udałeś i to zmieniło moje życie. To znaczy, nie, że tak pstryczek, elektryczek, bo to jest proces, nie? No, ale ja po prostu przestałem wchodzić w samooskarżenie. Na przykład, jak jest teraz mega trudna sytuacja, to ja już się nie wieszam. A wtedy była taka sytuacja, koniec, nie? Po prostu zepsułem jedną rzecz, ale 23 godziny było dobrze. Na tej zasadzie właśnie to było to, co na tej terapii było, że Nikodem mówi, no tak, no pokłóciliście się, ale przecież się od razu pogodziliście. Ja zobaczyłem, że to 100 razy lepsze, że on widzi, że myśmy się pokłócili, ale jesteśmy razem, idziemy na lody, idziemy na plażę z Dorotą, niż właśnie to, co jest w wielu domach, czyli takie ciche dni. To jest najtrudniejsze dla dzieci. Nie to, że ci rodzice, wiesz, jest jak na derbach, tylko, że oni w ogóle z sobą nie rozmawiają, że się nie lubią. A my się bardzo lubimy z Dorotą. Tylko wiesz, bo to właśnie dlatego ja to rozumiem, to co Dawid pisał w psalmie, grzech mój jest zawsze przede mną. Że po prostu stoisz na rusinowej polanie, wystawiasz dłoń i nic nie widzisz, tylko kurde, tą swoją dłoń. I w ogóle nie widzisz tych całej panoramy Tatr. I tak u mnie było. To znaczy skupiałem się na tym, czego nie ma, właśnie na tej szklance, która jest do połowy pusta, nie? Całe życie tak było u mnie i nagle widzę, że wow, że przecież kurczę, że wstałem dzisiaj, nie? Że miałem gdzie spać, że ty mnie zaprosiłeś. W ogóle jest... Ja dziękuję za takie duperele. To też pandemia we mnie zrobiła, nie? Te wszystkie resety, te pozamykania. Że staram się dziękować za takie drobnostki właśnie, za takie... Strasznie późno się tego uczyłem. Ja mam 55 lat. W zeszłym roku 2 razy po raz pierwszy sam gdzieś pojechałem. Raz poleciałem sobie do Triestu. Drugi jest do Bergamo, bo zawsze albo ciągnąłem rodzinę, bo miałem misję. Pojechanie z rodziną do Toskanii to grozi śmiercią utrwałym kalectwem, nie? Bo ty jesteś o 6 na nogach, łazisz z psem. Dzieci się budzą o 1, pytają się, co zjemy. Kurde, tak, czyli już nigdzie nie pojedziesz. Wiesz, o co chodzi, nie? I wszyscy potem w pracy, i co fajnie było, wypocząłeś. Wiesz, o co chodzi, pierwszy raz, bo mnie przeorały słowa, które powiedział Krzysiek Sowiński w podcaście. Syracha. Kto jest zły dla siebie, czy może być dobry dla innych? A moja żona mówi, Marcin, ty jesteś zły dla siebie. I wiesz, jakie miałem wyrzuty sumienia, że ja siedzę sam nad morzem w Trieście i sobie patrzę na te Adriatyk przez 4 godziny i nic nie robię, tylko gapię się w morze. Teraz już nie mam, nie? Ale ten początek taki, że jest tyle rzeczy do zrobienia. A czemu Doroty nie wziąłeś? Czemu ten... I nagle nie, że właśnie... No dobrze, że się tego uczy, nie?
Ale to jest absolutnie naturalne, wiesz, to jest, każdy, kto jest zaangażowany, szczególnie w jakieś takie sprawy też religijne, wiesz, jak cokolwiek robię, znaczy już się tego uczę oczywiście, ale jak cokolwiek robię, co nie jest związane z kaznodziejstwem, z byciem dominikaninem, księdzem, to znaczy, że ja grzeszę prawdopodobnie. Przecież ja powinienem wszystko robić dla ludzi, ja powinienem cały czas, teraz powinienem z kimś rozmawiać, a nie układać klocki Lego, nie? Nie, no, naucz się, nie? Wiesz, co mnie wkurzyło w twojej rozmowie z tym jeszcze, z Marcinem Zielińskim? To nie jest nic do was, bo ja obydwóch...
Możesz mi mówić, bo ja na przykład ale ja was, chcieli, że przerywam i mieli
ale
rację.
Ale ja was bardzo kocham, to no. Jest jasne. Wiesz, Marcin mówił taki wątek, który... On jest w kościele bardzo obecny. No, że jak się decydujesz na służenie Bogu i tak dalej, no to musisz być gotowy na różne trudne rzeczy i takie coś, że Pan Bóg mu... Pamiętasz, jak on tam ci mówił ten wątek, kiedy chodził po tych blokach, nie?
Tak.
Od drzwi do drzwi, tak? Żeby tak. Się modlić za ludzi i tak dalej, i tak dalej. I że jakby Pan Bóg mówił mu, czy jesteś gotowy się dla mnie ośmieszyć, nie? Nie masz czegoś takiego, że to jest jakiś kompletnie chory obraz Boga?
Tak.
Że... Taki obraz, że Pan Bóg, że jeżeli cię chce, to Pan Bóg chce, ale ośmiesz się dla mnie? To jest jakiś patologiczny rodzic w ogóle.
No.
Tak jakby jemu jakąś radość, wiesz, sprawiało, no. Że my będziemy trudny czas przechodzić, nie? I oczywiście to, że, wiesz, on będzie ten trudny czas, nie? I czy jesteśmy gotowi oczywiście się z nim zmierzyć, to jest jasna sprawa. Ale nie dlatego, że Bóg go chce. Wiesz, jakby te takie wątki mnie zawsze straszą, one są takie bardzo przeciwko nam. Takie, że jakby Bóg był, wiesz, jakimś takim, no właśnie, karzącym trenerem, nie? Który tutaj, a, będziesz latał bez majtek po boisku i jesteś gotowy? I jakby dlaczego miałby się Bóg cieszyć, że ja będę się czuł ośmieszony? I to, że ja oczywiście będę musiał być ośmieszony, to ja to wiem.
No.
Ale nie dlatego, że on tego chce. Nie? Nie masz takiego wrażenia?
Znaczy, we mnie to pracuje od paru miesięcy, bardzo mocno.
Bo jak słuchałem was, to
bo ja takie... teraz po raz pierwszy w życiu, naprawdę późno, ale robię samemu rzeczy. Ja na przykład za radykalnych, za tych pierwszych, którzy się sprzedali w nakładzie ponad 100 tysięcy, nie dostałem ani grosza.
Naprawdę?
Naprawdę.
Dlaczego?
I słuchaj, ja zawsze mówię świadectwa, że dziękuję Bogu za to, bo to była dla mnie lekcja pokory.
To jest upokarzanie się, a nie lekcja pokory.
Tak, ale to, ja to wiem dzisiaj. Ale wiesz, to było takie, no, bo to by gówniarzowi odbiło, bo skończył prawo i zrobił książkę, która sprzedawała się w takim nakładzie, że wiesz, że ja, wiesz, jakby dorabiałem pobożną ideologię do tego. Nie dostałem ani grosza za to, znaczy byłem oszukany, dlatego że mi powiedzieli, że robiłem to w godzinach pracy, a ja myślę, że gdyby to było uczciwe, to bym sobie, nie mówię, że dom wybudował, ale to by inaczej wyglądało.
Trzeba, jasne, że tak.
I ja się tego uczę dopiero teraz, nie? Jaki my mamy obraz Boga? Ja kiedyś pisałem tekst o nowennie pompejańskiej i tego nie napisałem w gościu. Ale słuchaj, moi przyjaciele mi mówili tak, wchodzę w nowennę pompejańską, żeby otworzyć oczy Bogu, że mój mąż pije, albo że syn zdradza żonę. I wiesz, świetni ludzie. Jak ja sobie pomyślałem, kurde, jaki ten Bóg musi być, nie? Że jaki mówi swoim rytuałem, musi mu otworzyć oczy na to, że cierpi, nie? Że jakaś, nie wiem, oliwka na ojomie, ona musi wejść w pompejankę, bo Bóg po prostu nie widzi tego, nie? Znaczy, ja muszę coś wykonać. I wiesz co, to byli świetni ludzie, moi przyjaciele, nie? Ja tego nie napisałem, ale my mamy taki obraz Boga cały czas, że ile to kosztuje, nie? Ile
to kosztuje? To są wszystko te
wątki. Tata nam pomógł samochód kupić, nie? Bardzo dużo pieniędzy nam dał, żeby kupić samochód. Ja mówię, nie, ale Dorota, nas nie stać na taki, że nie powinniśmy mieć, nie? A moja żona mówi, no to wezmę spray i napiszę prezent od teścia. I ona mówi, Marcin, kurno, ty jeździsz cały czas, gada, że jesteśmy za darmo zbawieni z łaski, głupiego samochodu nie jesteś w stanie przyjąć. I ja mówię, masz rację, Dorota, nie?
A zobacz, to są te wszystkie zdania, to też słyszałem w twojej rozmowie, tylko akurat z tym, z Sowińskim, nie? Gdzie mówimy takie, że to uważaj tam, co mówisz Panu Bogu, uważaj, o co się modlisz, nie? Że jak za bardzo mu tam się otworzysz, Panie Boże, jestem gotowy na wszystko, to uważaj, co mu mówisz. To jest znowu takie coś, że jakby Pan Bóg, wiesz, prosimy Go o coś, co na przykład, nie wiem, kompletnie nas przerasta i potem On nam to daje i potem Pan Bóg mówi, no wiesz co, no poprosiłeś to, jakby nie zorientowałem się, że to będzie dla ciebie złe, no to ci dałem, bo poprosiłeś, nie? No to są tego typu słowa. Uważaj, co do Niego mówi. Tak jakby Pan Bóg był jakimś idiotą i po prostu, no dostałem takie podanie, wiesz, no to podpisałem, no bo wiedziałem, że to cię zniszczy, no ale poprosiłeś, no to wiesz, no to ci dałem, nie? My coś takiego z Niego robimy, nie? To jest ktoś, kto jest, to życie za nas oddał. Nie? A my z Niego robimy, och, sorry, ale po prostu takie rzeczy mnie zawsze, wiesz...
Ja sobie ostatnio tak sobie pomyślałem, jak będzie niebo wyglądało, bo jeszcze nowa ziemia, bo skoro w tym momencie my gadamy, a są ludzie, którzy nurkują na rafie koralowej, wiesz, i widzą, albo są w Himalajach, nie? Albo bo zobacz, jak się rozmawia z ludźmi, że Bóg mówi, przygotowuje dla was miejsce, mieszkanie w niebie. No to ja jestem blokers. No to ty myślisz o M2, M3. A potem jedziesz do Toskanii. Czemu to nie ma być dom w Toskanii? Wiesz, znaczy, to jest moja opcja. Z basenem, wiesz, żeby był, kurde, gaj oliwny, żeby to wszystko było razem. Czemu Bóg nie może mi czegoś takiego dać, skoro na tym świecie, który jest skażony grzechem, są już takie rzeczy. Nie? Są już takie rzeczy, wiesz. To po drugiej stronie kamery jest koleżanka Sylwia i na przykład niech jeszcze Barcelona tam gra blisko. Ale naprawdę, wiecie, o co chodzi, nie? Że cały czas ten plan minimum.
Ale niebo będzie inaczej. To będzie grała Barcelona z Realem, a potem będą się lubić. O. Na tym polega całe niebo. To, że będzie Barcelona, to jeszcze nic.
I Vinicius Junior będzie płakał tym razem, nie dlatego,
rzucam
że będzie
się w ramiona. Dokładnie.
Święty Jamalu, módl się za nam.
Marcin, w jaki sposób się modlisz? Jak wygląda twoja osobista modlitwa? Jeśli możesz rzeczywiście powiedzieć.
Po prostu około ratunkowe. Wiesz co, najczęściej, i to mówię jeszcze, że modlę się modlitwą Jezusową. Ja mam ADHD. I bardzo pomógł mi na przykład podcast Tomka Samołyka, który powiedział, że bardzo mi to pomogło. Bo widzisz, bo to jest kolejna rzecz, bo ty się pytasz, czemu poszedłem na terapię. Bo nie wystarczał mi konfesjonał, bo była awantura i ja nie wiedziałem, jak to powiedzieć. I tu jest taka sytuacja, jak Samołyk mówi tak w pewnym momencie, że oto wielka tajemnica wiary. On, o Boże, to już było podniesienie? A ja tak mam bardzo często, nie? I wracasz i że znowu do dupy, że nie kurde, Marcin, ty się nawet na głupiej mszy przez 45 minut nie umiesz skupić, nie? Że modlisz się, żeby... No ale tak mam. I w tym roku bardzo mi pomogło, że byłem u Dominikanów, nie było miejsca. Byłem zupełnie na samym końcu, siedziałem na karimacie, nikogo nie widziałem. Wiesz co, i słyszałem tylko słowo. Ja się skupiłem na każdym słowie, bo mnie nic nie rozpraszało, nie? W tym ADHD. I bardzo pomaga mi modlitwa Jezusowa. Bardzo, to znaczy jak sobie idę przez park i sobie mówię, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. Nie wiem, czy słyszałeś, jak ojciec Stanisław Jarosz się modlił.
No.
Paulin, świętej pamięci, już z Bachleduszki.
Znam człowieka, ale no.
Facet taki po prostu, że jak potrafił zakląć tak, że... Tak. No. I on kiedyś jechał samochodem, mówi, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. Grzesznikiem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną, grzesznikiem. No i patrzy, kontrolka mu się świeci, nie? Trzeba zatankować. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną, grzesznikiem. I wjeżdża i jakiś koleś mu się wyrył przed dystrybutor. I Jarosz wyskoczył, żeby go opieprzyć i krzyknął, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! I on mówi, wszyscy popatrzyli jak na idiotę, to wsiadłem i pojechałem na następną stację. I mówi, tak masz się modlić, żebyś nie potrafił zakląć, żeby modlitwa weszła ci w krew. Ale wiesz, no kocham tę modlitwę. Kocham, dlatego że uratowała mnie jedna rzecz. Jak Teresa z Lisieux napisała, że nigdy w życiu nie była w stanie mówić pobożnie różańca. I napisała tak, że odmawianie, to jest cytat dosłowny, dzieje duszy. Odmawianie różańca tak wiele mnie kosztuje. Muszę zadawać sobie gwałt, by rozmyślać o tajemnicach różańcowych. Wolę zmówić jedno zdrowaś Mario, czy jedno ojcze nasz. I uwaga, cytat Tereski. W czasie różańca nie potrafię znaleźć nawet jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem. Ja mówię różaniec. Ale jak ja przeczytałem, że doktor Kościoła pisze, że ona w czasie różańca nie jest w stanie znaleźć jednej myśli, która jednoczy ją z Bogiem. Może miała ADHD, my tego nie wiemy, nie, jaka była Tereska, bo tego nie diagnozowano, nie? Ale jaka to była ulga dla mnie, że ona nie potrafi, mówi, nie potrafię zmówić różańca. No to ja też, bo wiesz, bo to jest jedno słowo, jedno zdanie, ten, albo to Jeszua, Jezus, nie? Ja sobie idę na przykład i powtarzam to słowo i nie liczę, nie mam tych czotek modlitewnych na tej zasadzie, że
mówicie dużo w podcastach o izdebce, o ukrytym miejscu. Ty masz takie ukryte miejsce? Masz tylko tak dosłownie też, czy nie?
Tak, no to jest mój pokój. Bardzo często spacery. Bardzo mi pomogło to, jak siostra Bogna Młynarz, która teraz się zajmuje naszą wspólnotą, tak częściej powiedziała, że jest coś takiego jak spacer kontemplacyjny. No wiesz, dla faceta z ADHD to jest objawienie. No bo ja mogę sobie siedzieć w pokoju i co z tego? Ja wiem, że to strata czasu. Ja to teoretycznie wszystko wiem, Adam, wiesz, że 15 minut, że to nie jest zmarnowany czas. Ale w praktyce wychodzisz i kurde, znowu walczyłeś tylko z myślami i tak dalej. A jak sobie idziesz, no to dla mnie zamknięta izdebka. Ja kiedyś w ogóle śmiałem się z takich rzeczy. Myślałem, że to nie jest ważne. A potem przeczytałem takie zdanie, które mnie tak dotknęło. Jest napisane, że Bóg błogosławił cały dom Potifara ze względu na Józefa. A kilka zdań dalej, Bóg błogosławił cały Egipt ze względu na Józefa. Ja sobie pomyślałem, Boże, to Bóg jest w stanie błogosławić całą Polskę ze względu, nie wiem, na Adama, na Marcina, na Sylwię. Jak to absurdalnie brzmi, nie? Że tutaj w studio się jakaś dziewczyna modli, a potem mi kolega przypomniał, że a pamiętasz, jak się za Budzyńskiego modliłeś w salce? Że to, co jest takim śmiechem na sali, a może tak jest, nie? Żydzi wierzą, że ten świat żyje, w ogóle trwa dzięki, nie wiem, tam chyba 30, tak? Sprawiedliwym. No, my się z tego śmiejemy, a może tak jest właśnie, że kilka osób, kilka babci się tutaj modli i dlatego my sobie nagrywamy, nie? No, że taka jest logika Pana Boga, ale ja ciągle właśnie taka skala makro, nie? Że ojciec Mateusz Filipowski mówi, zawsze jak rozmawia z braćmi z innych zakonów, to boi się, kiedy padnie to sakramentalne pytanie, a ile osób macie w nowicjacie, nie? Tak jakby to miało znaczenie. Nie?
W sumie tak jest. Ja też to pytanie bardzo często zadaję. Ja jestem przekonany, że żyję tylko dlatego, że są nasze mniszki dominikańskie, wiesz? I tylko dlatego, że każdy z nas dostał w pakiecie siostrę i trzy habity. I chodzi mi o, że w tym pakiecie oczywiście ta siostra jest ważna, a nie te trzy habity. To tylko dlatego, cokolwiek się dzieje, nie? Mam teraz taką siostrę Cecylię, która się za mnie modli. Jestem przekonany, że to w ogóle wszystko tam jest, nie? Jak ona przestanie, to po prostu prawdopodobnie tego dnia zginę, nie? Ale miejmy nadzieję, że nie przestanie.
Rozariana z nieba będzie się modliła.
Tak, tak, to prawda. Żyjesz na co dzień Słowem Bożym?
No, staram się żyć. Staram się żyć. Czytam właśnie słowa z dnia, które bardzo mnie dotykają i prowadzą. I zawsze odkrywasz coś nowego. Nie? Albo wiesz, jak ktoś inny to czyta, to cię jeszcze bardziej dotyka. Teraz jestem u Dominikanów na Triduum i wiesz, była przeczytana Ewangelia, znasz na pamięć. Nie na tej zasadzie, że ziewasz, że już wiesz, jaki jest ciąg dalszy i nagle ojciec Maciej przeornie wychodzi i mówi kazanie, jaka jest różnica między tym, co powiedział anioł, a tym, co powiedział Jezus. No. Tym samym kobietom, że anioł mówi, który może być, ma taki jeszcze dystans, idźcie, powiedzcie uczniom, a Jezus mówi, idźcie, powiedzcie braciom. Wiesz co, ja tego w ogóle nie zauważyłem, nie? I on mówi, jaka jest różnica, nie? Że anioł być może ma dystans, mówi, to są uczniowie, zdradzili, to idźcie, powiedzcie uczniom, że grób jest pusty, a Jezus mówi, idźcie, powiedzcie moim braciom, nie? No i to jest takie jedno słowo, które, kurczę, tak w zeszłym roku usłyszałem, kto jest zły dla siebie, czy może być dobry dla innych. Ale słowem, które mnie naprawdę przeorało w życiu, to jest ten Dawid, którego prosi ojciec zanieść 10 krosów sera dowódcy oddziału. Ja zrozumiałem, że Dawid pokonał Goliata, bo on zaniósł ser, a nie poszedł walczyć. I on przy okazji zabił Goliata, bo Biblia nic nie mówi, że będzie walczył. Ojciec mówi, zanieś ser. I to są właśnie takie drobne rzeczy, że ostatnio jakiś mówca u nas był na konferencji, moja koleżanka Ania podała mu wodę i on mówi, dziękuję, nie? I on potem powiedział, że dla niego to właśnie to, że ona przyniosła mu tą wodę, jest ważniejsze niż, kurde, wskrzeszenie w tej wspólnocie. Gdyby było, nie? Że my to tak, no wiesz, o co chodzi, no.
O czym marzy Marcin Jakimowicz?
Sportowo. O tym GKS-ie Katowice, żeby nie spadł i żeby gdzieś się piął, a tak...
Ale znowu zobacz, nie żeby wygrał, tylko żeby nie spadł. Widzisz znowu to. Wygrał, tak. Ale o czym marzy tak naprawdę?
Teraz marzę, jeśli chodzi o takie moje życie zawodowe, bo ja wszystko zaczynam od zera. To znaczy jestem jeszcze związany z gościem niedzielnym, natomiast tam są takie zmiany, że bardzo trudno mi się w tym odnaleźć. Naprawdę bardzo trudno w tej takiej nowej narracji. Żeby to powychodziło, te wszystkie takie jakieś moje plany, które pozaczynałem, te właśnie podcasty, książki. Bardzo marzę o tym, żeby moje dzieci były szczęśliwe. One są szczęśliwe. Już teraz widzę. Mają genialną relację z sobą. Nie właśnie, to widzisz, ja się cały czas katowałem, że to jest najgorsza rodzina i tak dalej, a moja koleżanka tak patrzy ze mną, mówi, wy jesteście fajni, nie? Czy wasze dzieci jeżdżą z wami na wakacje? A ja mówię tak, ona mówi, a ile mają lat? Ja mówię, no Marta 20 kilka, Łukasz 20 kilka, Nikodem 7. Ona mówi, Boże, Marcin. Właśnie to jest to, nie? Że to o takich rzeczach marzę. Marzę też o tym, miałem taki ogromny czas ciemności, to marzyłem o takim spotkaniu właśnie Jezusa, takiego empatycznego, ale myślę, że ja go w ludziach spotykam ostatnio bardzo i w tym, czego nie potrafiłem przyjmować, że ktoś mówi, chce ci pomóc, nie? Miałem pomysł na wydanie książki Ogrody w ruinach. No to jest o mnie, nie? Właśnie o takich ogrodach, które rosną w ruinach. I nagle dzwoni ksiądz Rafał Jarosiewicz, mówi, Marcin, to ja ci to wydam. Leżę w szpitalu, teraz mam przepuklinę i sobie tak pomyślałem, że ja ci to wydam. No to są, to jest, no, mnie to rozkłada na łopatki. Ja parę lat temu bym tego nie potrafił przyjąć jako taki Ślązak, wiesz, że nie, że ja sam zapracuję. Ja mówię, dziękuję, nie? Teraz, no.
Co według ciebie trzeba zrobić, żeby nie chcę powiedzieć, żeby było lepiej z kościołem, ale żeby, no żeby było dobrze. Gdzie ty widzisz ścieżki?
No i powiem tutaj jako Ślązak, wiesz, bo co może być dobrego z Sosnowca?
No niewiele, ale okej, okay, no.
No to jeśli jest pierwszy wywiad z biskupem ważnym, z Arturem Ważnym i jest pytanie, ale przecież to diecezja do zaorania. On mówi tak, ale każdy rolnik wie, że trzeba zaorać, żeby coś wyrosło. Ja tam nie mówię, że to jest idealna sytuacja, natomiast on się potrafi zmierzyć z tym. I on jedzie na plebanie, no widzisz, zaprasza mnie ksiądz Dąbrowy i przez telefon mówi, ale z Białostockiej, nie Górniczej. Nie? To znaczy, że to już jest mem. To już się stało w naszym środowisku katolickim takim memem, nie? Że Dąbrowa Górnicza to jest właśnie Sodoma i Gomora, a on tam jedzie, nie? To znaczy, ja marzę o kościele, który staje w prawdzie. I dla mnie na przykład to, co się dzieje we Francji, to jest kościół, który stanął w prawdzie. Oni przyjęli wszystkie zobowiązania finansowe, ogromne. Bardzo ubogi kościół, nie? Komisje, dwie komisje, które ich je przeorały. I jaki jest owoc, nie? 13 tysięcy chrztów, potem 17 tysięcy chrztów, w tym roku 21 ponad tysięcy chrztów, nie? Dlatego, bo Duch Święty trafił na podatny grunt, a w Polsce tego nie widzę. Ciągle zamiatanie pod dywan. I dlatego właśnie dopiero od 2 lat chodzimy na wszystkie msze do Dominikanów na 21:30, lokowanie produktu. A przez lata nie chodziliśmy, bo była ta Liga Mistrzów. A teraz jesteście tak przeorani, bo to tak jeden brat odszedł, drugi brat odszedł, tutaj jakieś problemy, nie? Że kurczę, że to jest jakiś podatny grunt dla Ducha Świętego i wy możecie mieć inne takie doświadczenie, nie? Że, bo ty to widzisz wszystko od kuchni, nie? A ja na szczęście nie.
No, tam nie widzisz, swoje widzisz, bez przesady.
Ale waszego nie widzę i nie chcę widzieć. Nie, no. I nie chcę widzieć właśnie, bo to czasami jest taki ekshibicjonizm, to ja ci opowiem wszystko, że jakieś źle w zakonie, a ja tego nie chcę widzieć, bo miłość przykrywa wiele grzechów, nie? Ja nie chcę wiedzieć na przykład o grzechach na przykład księdza, który prowadzi naszą wspólnotę, bo to nie chodzi o taki tani ekshibicjonizm, nie? Ale takie stanięcie w prawdzie, że nie potrafię. Ja tak rzadko, teraz widzisz, rozmawiałem niedawno z księdzem, który mówi, że na homiletyce uczyli ich, żeby nie używali słowa przepraszam.
Żeby nie używali?
Tak, nie mogą mówić przepraszam, żeby nie gorszyć ludzi, nie? I wiesz, ja zobaczyłem, że to nie jest wina tych księży, bo oni są tak zaprogramowani, bo jest taki, żeby nie gorszyć ludzi, nie? Że ksiądz czegoś może nie potrafić. A ksiądz, który, no Galbas nie musiał jechać do parafii, w której ksiądz zabił wiernego siekierą, a pojechał. I nie wiem, jak się czuł i co czuł jadąc samochodem po drodze, co ma im tym ludziom powiedzieć, no bo oni znają tego faceta, nie? Ale pojechał. I naprawdę nie chcę nikogo beatyfikować już, nie? Tylko na tej zasadzie, że to jest dla mnie bardzo ważne, że jest chłopak z kolorowymi paznokciami, podchodzi do niego Galbas i rzuca jedno hasło. Ładny kolor. I ten Paweł mówi wow. I ten Paweł jest do dzisiaj w kościele, jest w takiej wspólnocie, która modli się za kościół. Bo arcybiskup wyłowił go w tłumie i powiedział jedno hasło, które, a mógł powiedzieć, no ale to kolorowe paznokcie to co LGBT, tak? To właśnie ten. No, ale nie powiedział.
Patrzysz na polski episkopat, kościół, nie chodzi mi tylko o biskupów oczywiście, to jest tobie duża nadzieja, czy dużo więcej beznadziei?
Raz tak. No, jak się dowiaduję na przykład, że kardynał Krajewski, którego bardzo cenię, trafia do Łodzi, ryś do Krakowa, to jest we mnie nadzieja, ale jak potem czytam na przykład po liście w sprawie Żydów, gigantyczny hejt, nie? Który się wylewa na Rysia, to tak pęka mi serce trochę.
Ręce padają, nie?
A ty czytasz komentarze, bo to jestem ciekawy na swój temat,
czasem,
czy nie?
Czasem.
I co? Nie podcina ci to skrzydła?
Wiesz co, nie, trochę się już nauczyłem.
A jak w Katowicach cię facet opluł?
Opluł, no. Nie, wiesz co, mnie nie dotyka mnie hejt. W takim sensie rozumiem, głupi hejt, bo ja wiem, że to jest hejt. Mnie tylko dotyka, jak kogoś na przykład szanuje. I wtedy ktoś mi mówi coś tego, to wtedy wiadomo, że zastanawiam się, co to znaczy i czasem mnie to boli. Ale taki, wiesz, prostacki hejt, to jakby myślę, że nauczyłem się już takiej odporności przez to, nie? Przez lata. No bo to się nie da się, wiesz co, jak robisz publicznie i się nie uodpornisz, to zginiesz. To ja miałem na początku takie, że to w ogóle mi już kilka razy, tylko to było dawno, wiele lat temu, że ja chciałem to zostawić, nie? Bo za bardzo się przejmowałem tym, co o mnie mówią, co o mnie, jakby co słyszę, nie?
Ja jak zaczynałem nagrywać te podcasty, to faktycznie było bardzo dużo takich głosów, bardzo dużo, że przerywam. No i było mi strasznie przykro, ale wiedziałem, że mają rację. No i teraz na przykład wczoraj nagrywałem, to tam zadawałem 3-4-5 pytań tylko. Pilnowałem i tak zobaczyłem, że no też się uczę tego, ale nie mam skóry nosorożca. Ale chyba nie chcę mieć skóry nosorożca. Takiej, wiesz. Ale wiesz, co mnie bardzo tak drażni i tak rozwala? Ten podział w polskim kościele. Właśnie nie chęć z zewnątrz.
No.
Tylko to, że cię opluł facet, który jest w kościele i jest jakimś tracem czy nie tracem. No. I to mnie rozwala, i właśnie zachwyca mnie Kościół francuski, bo ja słyszałem i wiele osób to mówi, że oni rano idą na mszę trydencką, a wieczorem robią kurs alfa i słuchają Hillsonga, bo nie słuchają owcy, bo nie znają.
Tylko nie jestem przekonany, że my to tak wiemy i rozumiemy. No to patrzymy bardzo z daleka i my trochę to idealizujemy. Wiesz, co się dzieje we Francji. Ja mam takie przekonanie, wiesz, jakieś tu mam takie coś.
Ale łączą światy.
No ale właśnie pytanie, czy tak jest na pewno, wiesz? Może tak, bo podobnie się mówi o Stanach, bo w Stanach jest teraz bardzo duży taki ruch odnowy kościoła właśnie przez tradycyjny kościół i to też jest tak pięknie przedstawiane, ale znowu jak jestem w Stanach, to ja tam widzę dokładnie taki sam podział jak u nas, nie?
Aha.
Że oni się jedni od
drugich... Trawa od sąsiada jest bardziej zielona.
Dokładnie,
zawsze.
Że oni się jedni od drugich... wiesz, ja to nie mówię, wiesz, bez przyczyny, bo ja bardzo nie potrafię sobie poradzić z tą tradycyjną częścią kościoła, co nie? Ja nie umiem ich kochać tak, jakby trzeba było, co nie? Mnie za bardzo boli to, co mówią i robią, nie?
A mnie boli jedna rzecz. No. Jedna rzecz. Do innych rzeczy się nie przyczepiam. Kiedy ojciec Adam Szustak i ojciec Tomek Nowak robili Spodek i Tauron Arenę, wtedy jak usłyszeliście, że sprzedajcie się szybciej niż Metallica,
no
to był totalny hejt na stronie na przykład Gościa Niedzielnego.
Był, tak?
Tak. I zawsze miałem jedną odpowiedź, to zróbcie coś podobnego. Wynajmijcie Spodek.
Ale nie. Zazdrość między księżowską.
Ale nie, bo wiesz, o co chodzi, bo to środowisko, które zawsze hejtuje to, co się dzieje. Ja wiem, że my się mylimy na kursie Alfa. Robiliśmy kiedyś takie rekolekcje Impuls i proboszcz, który je wymyślił dla młodych, tam było 1800 gimnazjalistów. No to naprawdę ostro, nie? Z Chorzowa. I on zrobił błąd, bo zrobił przerwę w czasie tego. Tylko po to, żeby ich nakarmić, bo zobaczył, że wielu z nich nie dojada. I on mówi, no teraz już wie, że się nie robi przerwy, bo wiesz, jak oni się rozeszli po tej hali, to jak teraz zebrać te 1800 osób? A wtedy przyszedł biskup, jak oni już, wiesz, wszyscy łazili, tak, było głośno tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. A i biskup nie widział tej ciszy w adoracji, nie widział tego świadectwa, na przykład młode koty i tak dalej, nie? No nieważne, uczymy się tego. Ja zawsze mam propozycję, to zróbcie coś podobnego, kurna, wynajmij Tauron Arena i zrób, na przykład zaproś Marcela Pereza, Ensemble Organum i zróbcie dla gimnazjum chorał gregoriański, bo to był, wiesz, hejt. Czemu był hip-hop? A co, nie mam Arwa Perta słuchać? To
ale
gimnazjum.
Możesz ich teraz pocieszyć, że już tak się szybko nie wyprzedajemy jak Metallica.
Nie?
Nie, żeby się wyprzedać, to musimy się bardzo teraz namęczyć. Jesteśmy po pandemii, jesteśmy w innym kościele.
Tak.
No, więc ja to widzę. Jest dużo trudniej.
Ja to widzę, na przykład to widziałem po nakładzie Gościa, nie? Te 100 tysięcy w dół i to nie dlatego, że gazeta się zepsuła, tylko dlatego, że po prostu wszystkie gazety poszły w dół po pierwsze. Ale cię to martwi, czy nie? Bo mnie to nie martwi. Znaczy to, że wy się nie przydajecie,
pewnie
cię martwi.
Bo to uderza w twoją pychę, nie?
Wystarczyło
rzucić Szustak i miałeś 60 tysięcy, nie? A teraz
ale wiesz czemu? Bo był tylko Szustak. A teraz w każdej decyzji jest taki mały Szustak. No, jest coś takiego.
Bez przesad.
Wiesz, ile jest konferencji?
Bez przesad. No, ale nie, ale takich jak ja to nie ma.
Ale powiedziałem mały.
No to dobra, mały może być, Taki maciubki też.
Szustaczek.
Taki szustaczek.
Szustaczek jest, no, ale w tym znaczy, bo ja sobie o tym tak ostatnio pomyślałem. Krzysiek Sowiński mi to powiedział. Marcin, ale zobacz, ile tego jest. Kurczę, tu jedna konferencja, tu druga, tu trzecia, tu taki podcast, tu sraki
to
podcast,
prawda, że tego
tu Białystok, tu ten, w Białystoku jest tyle tych wspólnot, że po prostu...
A właśnie, powiedz mi jeszcze dwa słowa, bo ty robisz w tej fundacji Służąc Życiu, nie?
Znaczy pracuję, robię dla nich podcasty.
Ale powiedz mi w ogóle, co to jest za fundacja, bo ja dopiero ją poznałem, jak zobaczyłem właśnie twoje podcasty tam.
A to byś musiał zaprosić Marcina Mazurkiewicza, który jest szefem tej fundacji. No to człowiek to jakby zupełnie z innej branży, bo to jest człowiek, który pracuje w świecie biznesu, jest mistrzem świata w układaniu w brydżu, to przeczytałem sobie, tak? I on miał taki pomysł, że robi fundację i robi takie programy, zapraszał tam siostrę Nowińską, Rafała Jorsiewicza i pewnego dnia zadzwonił do mnie Krzysiek Sowiński, że ma taki pomysł Sowiński, Jakimowicz podcast. Ja tego w ogóle nie szukałem. Ja jeździłem i głosiłem, ale natomiast niczego nie nagrywałem. No i spróbowaliśmy i to wypaliło. I to jest na tej zasadzie, że nikt mi już nie dziękuje za teksty, tylko co chwila słyszę, dziękuję za podcast. Czyli my sobie teraz gadamy półtorej godziny i wiesz, ludzie sobie prasują, słuchają tego Pan Bóg działa. I to jest dla mnie kosmos.
Kto ma teraz czytać? Ludzie teraz słuchają, a nie czytają, nie? Na tym to polega trochę.
Ale jak ty na przykład czytasz we Wprost, że jesteś na pierwszym miejscu jakichś rankingów, to cię to rajcuje, czy nie? Pewnie tak.
Ale
to
już
jest fajne.
Mniej, ale już mniej.
Ale cieszysz się, bo to jest takie bardzo fajne dla mnie.
Nie, bardziej tylko, wiesz, tak patrzę z takim bardzo złym sercem, czy jest gdzieś w okolicy ktoś, kto w końcu wyprzedzi. To jest najgorsze w sercu, wiesz?
Staramy się, jak możemy.
Na razie nie ma, na razie jest spokój, wiesz? A ci, którzy doganiali, to szybko się okazuje, że jakieś skandale z nimi były i szybko gasną, wiesz, więc...
No.
Ale wiem, że wszyscy czekają, kiedy Szustak, nie? Kiedy coś będzie.
Ale wiesz, jakby było, no, bo to jest taka zasada, no, parę osób by płakało i parę osób by poleciało też, bo to jest...
Ale
to jest to, co po Augustynie.
Ale ile by się ucieszyło? Mówiłem to od lat. Od lat tak. To mówiłem.
Niektórzy już mają pewnie gotowe teksty
przygotowane. Na pewno, tak. na pewno.
I to jest taka sytuacja, o której często mówi Edytka, już świętej pamięci, z zaprzyjaźnionej wspólnoty, która, do której podeszła sąsiadka i mówi, córka mi się rozwodzi. I ta Edyta mówi, no ja przepraszam, to jest bardzo taka delikatna, intymna sytuacja, no ale no tak żyli poza kościołem, poza sakramentami, to była tylko kwestia czasu. I ta Edyta mówi, mija pół roku, siedzę w kuchni, telefon dzwoni. Odbieram i córka mi mówi, mamo, rozwodzę się. I zaczęłam płakać i słyszę taki głos Jezusa. I co, naprawdę wiesz dlaczego? Bo jeśli chodzi o innych, to a propos właśnie. Bo to jest takie właśnie, zobacz, jak upadnie ksiądz, jakikolwiek, nie? Wszyscy wiedzą dlaczego. Bo to, bo tamto, bo... No.
To jak z samolotami, nie?
Jak z samolotami, nie?
Jak z samolotami.
I parę osób by się ucieszyło, ale myślę, że więcej osób by płakało.
No ale oby to w ogóle nie musiało być sprawdzane, nie? Tak byłoby jednak chyba najlepiej, nie?
Ale masz coś takiego, że Pan Bóg by sobie poradził, bez Adama Szustaka?
A to tak, to w ogóle tamto przestań. Ostatnio ktoś mi, nie będę, gdzie ja to słyszałem, czy to z kimś rozmawiałem, czy coś, ale zapadło mi to w głowę, że jakiś mój brat był na jakimś tam spotkaniu i ktoś go zapytał, były pytania z publiczności, że tak powiem, jakie jest największe marzenie brata, nie? Dominikanina. I on z taką jakąś kompletną pokorą powiedział, moje największe marzenie to jest takie, że chciałbym umrzeć jako Dominikanin. W sensie, bo jak patrzę tak. na tych wszystkich braci, którzy odchodzą, to ja bym chciał po prostu zostać do końca. To jest moje jedyne marzenie, nie? Ja mam trochę chyba większych marzeń jednak, mimo wszystko, ale to też byłoby takie dobre marzenie, nie?
No.
Marcinie, bardzo ci dziękuję, że mogliśmy się chociaż trochę poznać, że mogłem posłuchać trochę twoich historii. Ja zasadniczo zapraszam do tych rozmów ludzi, którzy mnie nawracają. Bo ja lubię słuchać o wierze ludzi i o tych, którzy mają więcej ufności i więcej dobra niż ja. I lubię tego słuchać.
Nie będziemy się licytować, dobra? Bo...
Nie jest nieistotne. Bo ja wtedy, że tak powiem, odbudowuje się moja wiara w Kościół i w ogóle po to sobie robię te rozmowy. To jest tylko i wyłącznie mój egoistyczny cel. To jest dla mnie. A że przy okazji to się nagrywam, to niech się nagrywa. To może ktoś też posłucha, tak jak mówisz, przy prasowaniu albo gotowaniu i akurat może też Duch Święty mu coś tam przyniesie. Mam nadzieję, Marcinie, że to nie jest ostatni raz. I że za jakiś czas się znowu spotkamy, żeby pogadać. Bardzo ci życzę powodzenia w tych rzeczach, które robisz teraz, które zacząłeś, w tych podcastach, w tych książkach, o których mi mówiłeś. Bo ja wam życzę w ogóle dobrze, wiesz co, tak jak mówisz, bo się kończy coś, co było bardzo ważne, nie? To znaczy kończy, no, jakoś tam trwa ten gość niedzielny, ale jednak się przekształciło się to mocno z jakiejś tam chyba bardzo ważnej rzeczy w twoim życiu. Ale ja uważam, że to dobrze, bo to znaczy, że Pan Bóg chce ciebie bardziej ciebie. W sensie nie ciebie u kogoś, tylko ciebie, nie? I dzięki temu się, myślę, też może stworzyć trochę rzeczy, o których nie myślałeś, że możesz, a się okazuje, że możesz. Dziękujemy wam. Bardzo serdecznie za to spotkanie. Mamy nadzieję, że będzie dla was jakoś pomocne. A tylko jeszcze jedna rzecz. Ci nowi radykalni to już wyszli, czy dopiero wyjdą?
Nie, bardzo chcę z nimi porozmawiać.
Jest plan.
Właśnie, co ich trzyma od 30 lat w kościele, nie? Czemu nikt z nich nie trzasnął drzwiami?
Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, jeżeli ktoś nie zna tej książki, Radykalni, to jest kultowa książka w katolickim świecie. Naprawdę.
I tak, myślę, jest wznowienie tej książki, myślę, że o tym wiesz. Tej pierwszego wydania.
Ja pamiętam, po prostu lata temu w ogóle, to była jedna z pierwszych książek, które czytałem o Kościele, o wierze, o nawróceniu. Ogromne na mnie wrażenie zrobiła, więc bardzo wam polecam tą książkę Radykalni. A też, tak jak Marcin mówi, może wyjdzie właśnie kontynuacja z chłopakami, co z nimi po 30 latach. Kochani, dziękujemy wam, błogosławimy i do zobaczenia w następnym spotkaniu. Marcinie, dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo. No, pa, pa.